Prezentujemy zapis debaty ufologicznej, która odbyła się na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach w dniu 14 grudnia 2009 roku. W debacie udział wzięli Ivelios z serwisu paranormalium.pl, Marcin Mizera, szef projektu Na progu niestanego, badacz ufologii Janusz Zagórski, profesor doktor habilitowany Marek Zrałek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Mikołaj Karawacki, student fizyki i członek Koła Naukowego Fizyków Uniwersytetu Śląskiego.
Witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich, zarówno Was po drugiej stronie, jak i prelegentów. Tak jak już wspomniałem, jest to druga edycja takiej właśnie debaty związanej z UFO, zjawiskami paranormalnymi. Ja tylko powiem, jak będzie wyglądała mniej więcej, jak będzie wyglądał przebieg, taki plan ramowy tej debaty, naszego spotkania. Mianowicie nasi prelegenci przygotowali swoje po prostu wystąpienia, będą chcieli zająć jakieś konkretne stanowisko, o czymś nam powiedzieć, coś wyjaśnić. Później po każdym z wystąpień mniej więcej 5-minutowych nastąpi czas na zadanie pytań. Pytania będą na początku, myślę, między uczestnikami. Wy również słuchajcie uważnie, koncentrujcie się na tym, co tu zostanie powiedziane, ponieważ również na końcu będzie okazja do porozmawiania, zadania pytania również z Waszej strony. No i cóż, później myślę, jeszcze wiąże się jakaś dyskusja, ponieważ jest to bardzo ciekawy temat, więc na pewno uczestnicy będą chcieli jeszcze porozmawiać. Co do kolejności, myślę, od mojej strony prawej po kolei będziemy po prostu prezentować krótko swoje materiały. No cóż, otwórzmy swoje umysły i skoncentrujmy się, bo jest na pewno o czym rozmawiać. Mamy tutaj dwa stanowiska, także każdy z Was będzie mógł wyrobić swoją opinię na ten temat. Zapraszam może, Panie Marku, jeżeli mógłby Pan zacząć. Zapraszamy.
Jeśli chodzi o takie stanowisko, czy UFO istnieje, to niewątpliwie w dzisiejszych czasach dużo łatwiej sfabrykować dowody, tylko zdjęcia, filmy i tak dalej. Jednak moim zdaniem ilość relacji na całym świecie świadczy o tym, że to nie może być jakaś tam zbiorowa halucynacja czy iluzja ogólnoświatowa. Świadczą o tym również liczne przypadki dezinformacji ufologów. Jest to jedno ze zjawisk najczęściej, które dotyka ufologów właśnie podczas prac badawczych. Jest to na przykład, do dezinformacji możemy zaliczyć na przykład cenzurowanie informacji, podawanie nieprawdziwych informacji, czytaj zmyślanie, powiedzmy wprost. Czy też było kilka przypadków, gdy badaczom ginęły materiały. Prawdopodobnie była to kradzież. Materiały te najprawdopodobniej również trafiały w niepowołane ręce. Do dezinformacji badaczy najczęściej dochodzi w USA oczywiście, aczkolwiek mamy również takie przypadki w Polsce, jest ich trochę. Liczne przypadki dezinformacji możemy zaobserwować na przykład w takich sprawach jak Roswell, czy ostatnio, w ostatnich czasach często dochodzi do dezinformacji w sprawach piktogramów w zbożu, gdzie na przykład często w Wielkiej Brytanii sami badacze takie informacje cenzurują, podając do wiadomości publicznej tylko wybrane fakty. I właśnie powoduje to, jakby przyczynia się to do zmniejszonego zrozumienia zjawiska UFO wśród społeczeństwa. Niestety często, jak już wspomniałem, robią swoje sami badacze. Jeszcze jakieś kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu badacze tacy jak Lucjan Znicz-Sawicki czy Arnold Mostowicz w maksymalnym stopniu przykładali się do swojej pracy, próbując wyjaśnić zjawisko UFO w oparciu o fakty naukowe. Niestety obecnie mamy do czynienia z wieloma badaczami, czy też osobami, które uważają się za badaczy, tak naprawdę nimi nie są, a nawet z organizacjami badawczymi, które w sposób celowy jakby manipulują faktami, żeby wywołać po prostu no, taką chwilową sensację. Mamy na przykład sprawę z Danów, gdzie pojawiło się bardzo dużo wątpliwości. Sprawa lansowana bardzo aktywnie na stronach Fundacji Nautilus. Mimo wszystkich wątpliwości i błędów wytykanych przez badaczy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, Fundacja Nautilus usilnie lansowała tę sprawę przez dobrych kilka miesięcy. Było to gdzieś na przełomie roku 2005 i 2006. W tym samym czasie mniej więcej pokazało się też na ich stronach kilka artykułów, gdzie były pokazane zdjęcia jakichś odbić obiektów latających na karoseriach samochodów. Po prostu śmiech na sali. Z takim najwcześniejszym przypadkiem dezinformacji w ufologii mieliśmy prawdopodobnie do czynienia w roku 1959, kiedy to w styczniu do basenu portowego w Gdyni upadł niezidentyfikowany obiekt latający. Początkowo wiele przesłanek przemawiało za autentycznością całej sprawy. Byli świadkowie, były relacje w prasie, były jakieś tam zdjęcia się też pokazały. Oczywiście już dzisiaj wiemy, że są to zdjęcia fałszywe i przedstawią obiektów od Warszawy, nie od Gdańska. Sprawa wydawała się być wiarygodna, ale do czasu, dokładnie do roku 2002, do okolic tego roku, kiedy pan Robert Leśniakiewicz, uznany badacz ufologii, zajął się tą sprawą na poważnie. Pojawiła się wówczas hipoteza, że do basenu portowego nr 4 z Gdyni wpadł niezidentyfikowany obiekt latający, zwany UFO, tylko meteoroid. Świadek, pozwolicie, że odczytam tutaj fragment. Pracujący wówczas w porcie Docker najpierw zauważył na niebie czerwony punkt, po chwili jasny punkt błysk światła w kształcie stożka, mający jakieś 1,5 metra średnicy i 4 metry długości. Upadkowi obiektu do wody towarzyszył głośny huk. Nurkowi wysłani do przeszukania basenu portowego nie znaleźli nic, co sugeruje, że meteoryt dość mocno bił się o dno. Ponieważ nic nie znaleziono, nie ma 100% pewności, że był to meteoryt. Według relacji świadka obiekt świecił jeszcze pod wodą, tak więc mógł to być meteoryt żelazny. Ponieważ jednak nie znaleziono meteorytu, wysnuto kolejną hipotezę. W 2005 roku ufolog ukraiński dr Anton Anfałow wysłał hipotezę, że obiektem, który wpadł w 1999 roku do basenu portowego w Gdyni, był tak naprawdę satelita amerykański SCORE. Za prawdziwością tej teorii przemawiał fakt, że orbita, na jakiej tego satelity umieszczono, pozwalała na istnienie tego satelity przez 2-3 tygodnie. Umieszczono go na orbicie w grudniu 1958 roku. Ponieważ satelita ten był ostatnim krzykiem techniki w tamtych czasach, zawierał on informacje, które dla niejednego wywiadu stanowi niewielka kratka. Dlatego też po incydencie, po upadku tego obiektu w Gdyni, rozpoczęła się gra wywiadów amerykańskiego i radzieckiego, żeby ten obiekt jakoś tak stamtąd wydobyć i przechwycić. A że sprawę trzeba było uciszyć, to wymyślono natychmiast jakąś tam teorię, że to UFO. Później dokleiono do tego jakąś plotki o znalezieniu niezidentyfikowanych zwłok na plaży. Jeszcze była historia ze szpitalem, do którego te zwłoki przewieziono i szpital został zamknięty i tak dalej, i tak dalej. I przez 55 lat jakby urastał ten mit. Robert Leśniakiewicz w trakcie swoich badań wyznał również hipotezę, że ponieważ tuż po zdarzeniu rozpoczęła się ta gra wywiadów, właśnie puszczono w obieg legendę o UFO. Pod wieloma względami sprawa obiektu z Gdyni przypomina sprawę Roswell. Tam również tajemniczemu upadkowi nieznanego obiektu towarzyszył rozgłos. Ktoś coś powiedział, ktoś coś widział. I tak legenda urosła i ona żyje sobie do dziś. Jest jakby przez kolejnych niedoświadczonych badaczy wskrzeszana. W internecie z kolei do dziś krążą rzekome zdjęcia upadającego obiektu z Gdyni. W rzeczywistości były to dwa zdjęcia. Były one podpisane jako upadające UFO w Gdyni, tymczasem są to zdjęcia z archiwum pana Kazimierza Wsowskiego, również badacza, niestety już nie żyjącego. Niestety, ale to jest fotografia również UFO, ale nad Warszawy. Innymi przypadkami dezinformacji są incydenty, w które zmieszane jest wojsko, również wojsko polskie. W Polsce takimi najgłośniejszymi tego typu wydarzeniami były incydenty na Darzycach w 1994 roku w październiku, kiedy to wojskowi zaobserwowali nad poligonem w tym mieście eskadrę niezidentyfikowanych świateł. Było również obserwacja upadku nieznanego obiektu powietrznego przez pluton wojskowy w Węgorze 19 marca 1997 roku. Istniały również oczywiście inne przypadki, takie jak obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających. Najwięcej też obserwacji dotarło do mnie z 1984 roku. Zwykle, gdy takie zdarzenie zostanie nagłoszone, to wojsko nabiera wody w usta. Powstaje wokół niego szum informacyjny, wywołany głównie przez dziennikarzy i prasę, niejednokrotnie również przez takich pseudo-ufologów rządnych sensacji. Zwykle jakichkolwiek informacji takich wiarygodnych można się dowiedzieć jedynie od pojedynczych jakby wojskowych, którzy przeszli już dawno na emeryturę i nie obowiązuje ich obowiązek tajemnicy państwowej. Po jakimś czasie często okazuje się też, że obserwowany obiekt wcale nie musiał być pochodzenia pozaziemskiego, tylko właśnie to był jakiś pojazd wojskowy, czy też helikopter, jakieś inne urządzenie testowane przez wojsko. Te i inne przypadki sprawiają, że skłębiając swoją wiedzę na temat zjawisk paranormalnych, musimy być bardzo wyczuleni. Nie wolno nam pod żadnym pozorem brać wszystkiego, co nam powiedzą za pewnik, właśnie, ponieważ niektóre osoby, grupy badawcze, czy też publikacje o tematyce paranormalnej i ufologicznej wcale nie muszą być tym, na co wyglądają. Tak na przykład jest w przypadku amerykańskiej grupy badawczej ICANN, która pod koniec lat 50. została założona i w niedługim czasie prawdopodobnie zinfiltrował tą grupę rząd amerykański, w wyniku czego w latach 80. została ona rozwiązana. Podobne podejrzenia są wobec polskiej fundacji Nautilus, która lansowała, jak powiedziałem wcześniej, sprawę zdanów. Później była, w międzyczasie była sprawa tych podbić obiektów latających na karoserii samochodów i kilka innych spraw. Weźmy na przykład taki przypadek naginania faktów w artykule tłumaczonym z języka obcego. W 2006 roku na łamach strony fundacji Nautilus pokazał się artykuł o jakiejś obserwacji cylindrowatego obiektu nad Chicago w USA. I właśnie w artykule tym była informacja podana, że świadków było 150, myślę, wreszcie coś mocnego. Jednak pod artykułem była podana nazwa źródła. Jak zajrzałem do tego źródła, okazało się, że świadków było 15. Raczej trudno jakby sobie wyobrazić, że tłumacz języka angielskiego pomylił 150. Także mieliśmy tutaj do czynienia z ewidentnym właśnie naginięciem faktów na potrzeby Fundacji Nautilus. Poszukując informacji na tematy paranormalne, nie bierzmy za pewnik wszystkiego, co nam powiedzą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I w tym momencie, zgodnie z zapowiedzią, jest ten moment, w którym uczestnicy debaty mogą zadać pytania do pana Marka. Pytania związane z tym, co przed chwilą zostało powiedziane. Prosiłbym o zadanie maksymalnie 30-sekundowego pytania, jeżeli mogę. I odpowiedź równie krótka, no ponad minutę, myślę, że dopuszczamy tak oczywiście z miłości do uczestników, z tej uprzejmości, aby mieli ten czas na odpowiedź. Także zapraszam uczestników do zadawania pytań.
Znaczy, byśmy mieli teraz mieć tylko te 5 minut wstępu, a potem miałybyś pytania, tak zrozumiałem, że to jest kwestia otwarta. Myśleliśmy, że będziemy mogli właśnie zaprezentować przez 5 minut swoje.
Oczywiście jestem otwarty na każdą.
A potem właśnie czas pytań nie jest strony
publicznej. Jeżeli reszta uczestników również zgadza się na taką formę. Tak? Dobrze. Zapraszam pana Janusza,
jest rzeczywiście
Górskiego do prezentacji.
W pierwszej kolejności chciałem serdecznie podziękować organizatorom. Tutaj Akademii Ekonomicznej, a konkretnie studentów z waszego koła, którzy to organizują po raz drugi. Jest to sytuacja właśnie znowuż nietypowa, ponieważ rok temu, kiedy tym miałem przyjemność być, prawie było was dużo więcej, to była pierwsza debata akademicka, jeśli chodzi o Polskę, na taką skalę zrobiona przez samych studentów. Ja później po pół roku robiłem we Wrocławiu podobną debatę na Politechnice Wrocławskiej z udziałem naukowców. Też wypadła ciekawie, frekwencyjnie troszkę słabiej niż ta pierwsza wasza, ale merytorycznie bardziej ciekawie. Teraz jest druga tutaj debata. Nawet się zdziwiłem, że tak szybko chce się powtórzyć. Nic radykalnego się przez ten rok nie zdarzyło, przynajmniej jak się ogląda telewizję i słucha się radia, chociaż są pewne doniesienia, które dają doniesienia. Otóż, ponieważ rok temu miałem przyjemność tutaj debatować się z Wami, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. A chcę powiedzieć, że najważniejsze w tym wszystkim jest sposób, w jaki my możemy się odnieść do tego problemu niezidentyfikowanych obiektów latających. Najważniejszy jest sposób właściwie, z jakich źródeł korzystamy, żeby o tym mówić. Bo to jest w tej gigantycznej masie, nie powiem już milionów, tylko setek milionów informacji na temat UFO. Tak naprawdę jest to rzeka, z której jest zarówno dużo śmieci, jak i rzeczy poważnych. Teraz problem na tym, w którym miejscu chcemy skoncentrować swoją uwagę. Na jakich źródłach. Tutaj kolega prezentując różnego typu sytuacje w tak zwanym ruchu ufologicznym, mi bardziej według mnie trafny, generalnie zgodzić się może z większością tych jego uwag, pokazują pewne słabości w tym całym społecznym ruchu, prawda, oddolnym, jakie się pojawiają. Do tego nakładają się jeszcze podziały, jak wszędzie, podważanie wzajemnie różnych sobie hipotez, różnymi drogami. W związku z tym, ja osobiście i środowisko, w którym funkcjonuję, staramy się zwracać uwagę na te źródła informacji, które trudno tak łatwo podważyć, jak siebie wzajemnie tutaj często w całej Polsce i świecie ufolodzy podważają. Dlatego też przywołujemy źródła wojskowe. Chciałem prosić do pana, który właśnie obsługuje komputer, żeby przypomniał, tam jest taki folder, ja mam też wszystko u siebie w komputerze, jest taki folder, który nazywa się UFO Archivum MON. Chcę zwrócić uwagę państwa, że już trzykrotnie Ministerstwo Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii ogłaszało kolejne transze swojego zasobnego archiwum, liczącego setki plików, które zeskanowano. Właśnie tutaj, jeżeli, może tylko zrolować po prostu w dół, bo o co chodzi? No chodzi o to po prostu, żebyśmy się, że tak powiem, pochylili w ogóle, nie nad dyskusją, czy tam wśród ufologów ten ma rację, czy nie, bo to nawet złą krew przynosi, tylko skupili się nad, odpowiedzieli sobie na pytanie, jak to możliwe, nie chodzi o te konkretne raporty, słuchajcie. Przecież nie w tej kategorii, tam są setki plików. Jak to możliwe, że przez 30 lat bardzo poważna instytucja odpowiedzialna za obronność jednego z największych współczesnych, nowoczesnych państw zajmowała się, i to jeszcze tajnie, bo cały czas była informacja, że się nie zajmują, że zajmowała się czymś i nie potrafiła przez 30 lat ustalić, czy to jest zjawisko czysto psychiczne, czy to jest zjawisko przyrodnicze, czy to są tylko i wyłącznie żarty, czy też manewry obcych wojsk, na przykład rosyjskich czy chińskich, prawda? Te dziwne obiekty, te dziwne manifestacje. Potrzebowali kilkadziesiąt lat, nie doszli do żadnych wniosków wprawdzie oficjalnych, ale co musiało się takiego dziać nadzwyczajnego, żeby nie móc po 5, 4, 7, 10 latach ustalić rzecz oczywistą, że mamy do czynienia właśnie z żartem, z jakimś zjawiskiem meteorologicznym. Słuchajcie, na to trzeba patrzeć od tej strony, bo jak zaczniemy gwałcić poszczególne przypadki do bólu, to trzeba by powołać cały sztab ludzi, którzy przyzwadzą do końca dany przypadek, było, nie było. Badajcie te przypadki. Druga sprawa, chciałem poprosić, to jest tylko ilustracja tego. Ja tutaj rok temu powiedziałem, witam Ministerstwo Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii w gronie oszołomów, bo do tej pory tak definiowano postawę takich ludzi jak my, zajmujących się UFO. Witam oszołomów. I to jakich oszołomów? To są ludzie, którzy akceptowali te pieniądze, które trzeba było wydać na te badania. To nie jest jakiś tam porucznik, pułkownik czy major, to jest również minister, wiceminister, szefowie tajnych służb wojskowych. Co wy sobie myślicie? Że to są ludzie, którzy po prostu mają piątej klepki czy czwartej w głowie? Że będą po prostu zajmować się jakimiś idiotyzmami, to jeszcze tajnie, przez 30 lat? To każdemu myślącemu człowiekowi powinno, że tak powiem, otworzyć problem. Słuchajcie, kurka wodna, oni to robili. Ale co jest ciekawe, dlaczego tak to nie wygląda dobrze? Dlatego, że jak ogłoszono i zawsze się ogłasza, media tylko nakąpną, że było news i koniec. Nikt nawet się nie zająknie publicznie i nie powie, zaraz, byście nas 30 lat oszukiwali. Żeście mówili, jak się was pytano, a często żeśmy pytali ludzi jako ufolodzy, że się tym zajmują, żeście zawsze uważali, że nie. I nikogo to nie tylko, że nie dziwi, ale nawet nikt nie zadał pytania i nie pretensji nie wyrazi, dlaczego, że się nas oszukiwali. dla was widzę, to jest obojętne w tej sytuacji. Nie tak mogli mówić. Powiedzą wam, że no, ponieważ no, musieliśmy to zbadać. A informowaliśmy. A wiecie, jaką odpowiedzialność ponoszą ci, którzy ukrywają tego typu właśnie fakty i badania? A przez te 30 lat, wiecie, ile osób na świecie zostało porwanych przez te istoty z tych dziwnych obiektów? Wiecie, ile jest traum i tragicznych przeżyć? I tych ludzi nie miał nikt, żadnych nie było psychologów, żadnych księży, nikogo, kto chciał z nimi rozmawiać i choćby od strony psychologicznej czy psychiatrycznej udzielić takiej pomocy. Dlaczego? Bo władza krzyczała, praca się działa i mówiła, tego nie ma. Chciałbym przedstawić, bo to wiem, że czas goni, długo nie można. Jest taki folder, który nazywa się tutaj The Disclosure Project.pl. Jest to słynna sprawa z 2001 roku doktora Greera. Słuchajcie, zbiera się w Waszyngtonie około 400 osób, które dzięki doktorowi Greerowi mają bezpośredni, mniejszy lub bardziej poważny związek z zagadnieniami UFO. Są to piloci, oficerowie służb specjalnych, różnego typu fachowcy, inżynierowie, również naukowcy, którzy w ostatnich kilkudziesięciu latach w tej czy w innej formie właśnie mieli kontakt. To już jest ten mod, to mod byśmy wykreślili i chciałbym, żeby ten Disclosure Project, który jest taki folder, żeby na jeszcze pokazać. Trwała konferencja przez wiele godzin. Kilkadziesiąt osób, którzy pełnili bardzo poważne funkcje właśnie w służbach specjalnych, różnego typu poważnych jednostkach technicznych, naukowych, mówiło o swoim doświadczeniu. I na koniec każdy, to jest w internecie, to sobie można obejrzeć, to jest żadna tajemnica. I każdy z nich na koniec, jeżeli zostanę po prostu postawiony przed komisją Izby Reprezentantów czy Kongresu, przysięgam i oświadczę, i teraz wam oświadczam, że to, co powiedziałem, po prostu to mówię prawdę. To są gdzieś, oni mają na nagranie na wideo jeszcze kilkaset tego typu wypowiedzi i wywiadów. Więc zmierzmy się z kolejnym źródłem informacji, naprawdę poważnym, naprawdę wiarygodnym. Oto ludzie, którzy tak poważnie funkcjonowali w systemie bezpieczeństwa czy techniki nauki współczesnego świata, mówią, że zetknęli się z czymś, czego nie wyjaśnią meteorologicznymi zjawiskami, czego nie wyjaśnią kaprysem czy żartem, czy jakąś tam prowokacją, tylko po prostu jest to dla nich niebezpieczne. I to oczywiście nie Greera tutaj nie puścimy, bo samo nagranie tam ma chyba ze dwie godziny jest szczęścia. Chciałem wam powiedzieć na koniec, bo to będzie później już w debacie jeszcze wyjdzie. My, zajmując się tym tak naprawdę głęboko, stajemy wobec naprawdę dużo poważniejszych problemów, niż wypada nam czasami dyskutować publicznie. Byłem teraz na takiej konferencji w Zurichu, zorganizowanej przez środowisko projektu Camelot, przez Greera Jana, na której wystąpiła taka bardzo kontrowersyjna postać Dan Burish wraz ze swoją małżonką, która od kilku lat opowiada, głównie poprzez internet, że on był członkiem tej słynnej grupy MJ-12 Majestic 12, która, jak wiecie, w sposób najbardziej głęboki, najbardziej strategiczny zajmowała się i, jak wiemy, zajmuje się problemem właśnie UFO i pozaziemskim. I teraz, z jakim problemem mam do czynienia? Prosili człowiek, on tutaj siedzi na tej sali, ci człowiek, który był sprawdzany przez 3 lata przez ludzi, którym ufamy, Ryan, prawda, czy Kelly Cassidy. I on po prostu mówi tak, ja byłem w tej grupie, ja uczestniczyłem w rozmowach z obcymi. I podaje mnóstwo różnych szczegółów. Ja nie wiem, czy on mówi prawdę, ja tutaj nie przyjdę powiedzieć i krzyczeć, słuchajcie, Dan mówi, że on mówi prawdę, bo ja sam tego nie jestem pewny. Bo chcę powiedzieć, że mnóstwo poszlak, różnych szczegółów świadczących o tym, że on mógł tam pracować, jest bardzo duża do tego stopnia, że bardzo szanowany przeze mnie właśnie Greera Jan decyduje się go pokazać na takiej konferencji. Jest 500 osób z prawie całej Europy, bo 26 krajów tam jeszcze trochę spoza Europy. I my musimy po prostu zderzać się, że tak powiem, z takimi problemami i z takimi jakby ocenami, na ile jest to możliwe i czy to prawda, to co on mówi. Ja poznałem wielu ludzi również z zagranicy, typu Timothy Good, którego zapraszałem, którzy mówili po prostu otwartym tekstem. Nie spierali się o takie rzeczy, tam czy było jeszcze jakiś kawałek miski, czy to nie była miska, koniec końców, tylko po prostu opowiadało autopsję, opowiadało po prostu o problemie tych istot pozaziemskich od strony kultury, jak prezentuje, kultury technicznej. Słuchajcie, ta wiedza jest bardzo zaawansowana, ona nie jest pewna, ale jest. I teraz, jeżeli mam teraz się teraz skonfrontować ze sceptykami, z naukowcami, to ostatnie zdanie już oddaję mikrofon. To problem polega na tym, że nie ma takiego naukowca, nie ma takiej jednej dyscypliny naukowej, która mogłaby w sposób kompetentny wypowiadać się na temat UFO. Bo co, poprosimy fizyka, żeby przebadał na przykład osobę, która w hipnozie opowiada niesamowite historie po prostu o to? Czy zaprosimy fizyka do analizy spotkań z UFO na Ziemi, konkretnie, nie tam daleko w kosmosie od tego? Czy też fizyka zaprosimy do oceny tylko pewnej części zjawisk związanych z UFO? Bo musimy zaprosić psychologa, psychiatrę, geologa, prawda, fachowca od meteorologii, astronoma i jeszcze 10 innych specjalistów. I my, ufolodzy, przecież nie mamy wykształcenia w każdej z tej dziedziny, my tylko szukamy tych specjalistów wszędzie, żeby pokazać ludzie. Stoicie wobec największego problemu, jaki ludzkość ma od przynajmniej kilkunastu tysięcy lat. I spróbujcie, że tak powiem, odpowiedzieć na pytanie. Chcecie jako sceptycy przesiedzieć, że tak powiem, ten problem, pchnąć go na bok, a żart niepoważny, to też chcecie się z nim mierzyć, bo gwarantuję wam jedno. Od problemu kontaktu z nimi nie uciekniemy. Prędzej czy później to nastąpić musi w sposób oczywiście jawny, bo on ma charakter teraz taki nieoficjalny. I teraz na ile my ludzie są do tego przygotowani, na ile wy chcecie do tego przygotowani. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I zapraszam pana Marcina. Okej, na początku chciałbym podziękować za zaproszenie i w ogóle to świetny pomysł, żeby taka debata się odbyła, bo o tych zagadnieniach trzeba mówić i nieważne, czy wierzymy w to, że oni istnieją i tutaj przybywają, na pewno trzeba mówić. Weźmy pod uwagę, czym w ogóle UFO. To są niewidentyfikowane obiekty latające, tak? Czyli my nie mówimy, nie jesteśmy pewni, że to są kosmici, którzy tutaj przybywają w tych pojazdach i nas odwiedzają. Kłopot polega na tym, że na początku musimy sobie uświadomić, że jakieś niewidentyfikowane obiekty latające istnieją i pojawiają się. Mamy dowodów, jest aż nadto, są filmy, są zdjęcia, dziesiątki tysięcy naocznych świadków. Oczywiście można powiedzieć, że ci ludzie kłamią, konfabulują, wymyślają sobie. A na każdym zdjęciu jest jakaś plamka, paćka, owad, a film oczywiście można zmontować. Można mieć takie podejście, ale naszym zdaniem ludzi, którzy zajmują się badaniami, dokumentowaniem, bo to też słowo badania nie jest chyba odpowiednie w tym momencie, ponieważ co robią tak zwani ufolodzy? Mogą tylko dokumentować pewne wydarzenie, mogą stworzyć dokumentację, porównać jeden przypadek z innym i stworzyć jakąś bazę danych. I tylko tyle. Jeżeli chodzi o Polskę, to musimy sobie uczciwie powiedzieć, że nie ma takich badaczy, którzy mają dostęp do różnych laboratoriów, którzy działają z naukowcami, którzy mogą pokusić się o właściwą taką ocenę tematu. To są tylko takie nasze nieśmiałe hipotezy. Przecież powiedzmy sobie szczerze, ufolodzy to jest takie społeczeństwo ludzi z pasją, hobbystów. Także ja się nie dziwię, że czasami jest tak, wiem jakie jest podejście ludzi, do osób zajmujących się tym skomplikowanym zagadnieniem, czyli mówi się o nas, że jesteśmy nawiedzonymi oszołomami. Tutaj Janusz słusznie zauważył. No cóż, no to jest smutne, jeżeli się takie głosy słyszy, ponieważ my czujemy, że wiemy więcej niż inni. I ja się czasami uśmiecham, jak ktoś podchodzi do mnie w jakimś spotkaniu, czy gdziekolwiek i mówi, panie, daj wam spokój z tym UFO, wiesz, to jest kompletna bójda i wymysł. Zajmij się pan czymś poważnym, nie, polityką, a właśnie naszym zdaniem to jest właśnie temat poważny. Oczywiście przez dziesiątki lat powstała taka mitologia związana z UFO, czyli małe zielone guziki i tak dalej. To jest smutne, ponieważ to za tym zagadnieniem się ciągnie. I też za ludźmi, którzy się tym zajmują. Można takiemu człowiekowi jak ja zarzucić, że kotwabuluje, że nie chce, nie wiem, pokazać się albo coś innego. Ale na przykład jeżeli jest pułkownik Wojska Polskiego, pan Ryszard Grundman, który przez kilka lat był szefem ruchu lotniczego w Polsce, i on mówi, że tak, miałem doniesienia od moich kolegów pilotów, którzy widzieli te obiekty. Tych doniesień było masę. On zajmował się prowadzeniem takiej teczki i tam właśnie katalogował i gromadził te doniesienia. I oczywiście, i co tutaj mamy? Mamy jakiś dowód, mamy wypowiedzi ludzi poważnych, bo no, nie można pochodzić takiego człowieka o jakieś wymyślanie sobie czegoś, żeby się pojawić w mediach. Mamy dowód na to, że coś się faktycznie dzieje, że są jakieś zdarzenia, że pojawiają się jakieś niezidentyfikowane obiekty. Ja tutaj przygotowałem dwa filmy, jeżeli tutaj mógłbym ewentualnie te filmy otworzyć. Tak, tak, ja już tłumaczę, co tutaj widzimy. To jest jeden z dwóch filmów wykonanych w styczniu tego roku w Olsztynie. I oczywiście to nie, że można powiedzieć, że to nie dowód na nic. Co my tutaj widzimy? Już nic nie widzimy.
Można tylko się przesunąć, żeby... Tak, pan tu mówi, żebyśmy przeszli takim...
Jeszcze raz puścić?
Tak, tam jest wchodła linia. Tak.
Jeszcze raz tam, czy następną?
Ten, od początku. I tutaj widzimy dwa niewidentyfikowane obiekty. Jest świadek, który widział to naocznie i wykonał właśnie dwa filmy telefonem komórkowym. I oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, to można do tego podejść, że to nie jest żaden dowód. A jednak to jest dowód, ponieważ to jest, możemy zobaczyć, że jakieś niezidentyfikowane obiekty się pojawiają. Tak, a czy to są kosmici, czy to są przybysze z innych planet, to już jest zupełnie inna kwestia. Na początku musimy sobie w ogóle uświadomić, że to wszystko jest faktem. Już nie ulega żadnym wątpliwościom, że te obiekty się pojawiają. Jeżeli to sobie uświadomimy, będziemy mogli wykonać kolejny krok, szukając odpowiedzi na pytanie, czym są te obiekty i kto je pilotuje. Oczywiście, w większości to nie jest tak, że tych przypadków jest mnóstwo. W większości doświadczenia swojego wiem, że te przypadki da się wyjaśnić. Są to na przykład tajne samoloty wojskowe, są to jakieś zjawiska typu, nie wiem, astronomiczne i inne. W 90% są to przypadki wyjaśnialne. Natomiast zostaje te 10% takich naprawdę rzeczowych i ciekawych zdarzeń i właśnie na nich się skupiamy. Także to jest tylko taki film poglądowy, żeby nie być takim zupełnie gołosłownym. Jeszcze już na zakończenie. To, co się na przykład wydarzyło 10 maja 1978 roku we wsi Emilcin, jest no, elementem na skalę światową. Otóż 71-letni wówczas mieszkaniec wsi Emilcin, Jan Wolski, spotkał przypadkowo, jadąc przez las, dziwne istoty. Zobaczył ich obiekt, mało tego, został wzięty na pokład tego obiektu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to taki przypadek no, niepodważalny. Przypominam, to był 78 rok. Dostęp do jakichkolwiek mediów był ograniczony. Ten człowiek nie miał bazy wiadomości, żeby stworzyć tak niezwykłą opowieść. Poza tym w 2007 roku udało mi się dotrzeć do wywiadu z Janem Wolskim. Nagranie to przeleżało 29 lat w szufladzie. Przypadkowo udało się wyciągnąć je na światło dzienne. Jest to ponad 23-minutowy wywiad, w którym w prostych słowach Jan Wolski opowiada o czymś, co mu się faktycznie przydarzyło. On nie mówi, że to byli przybysze z innej planety. On mówił, że to były dziwne istoty o zielonych twarzach, przypominające nieco Japończyków, Chińczyków, tak to ujął. I ten wywiad jest oczywiście dostępny, można go posłuchać na stronach internetowych NPN. Tam można pisać i na pewno, jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć, to odnajdzie. I właśnie tego typu przypadki rzeczowe, wiarygodne powinny stanowić obiekt naszego zainteresowania. Oczywiście tych doniesień jest mnóstwo. Ostatnio jest moda na tak zwane chińskie lampiony. Podczas festynów czy innych imprezach masowych są wypuszczane takie tak zwane ogniste balony niskiej napiony. I po tych zdarzeniach jest mnóstwo doniesień, ludzie dzwonią, piszą maile, że pojawiają się jakieś dziwne obiekty. Także tych doniesień jest mnóstwo. Do czego zmierzam? Większość, tak jak mówiłem, da się wyjaśnić. 90% są to przypadki wyjaśnialne. I w istocie niewiele jest takich naprawdę przekonujących wydarzeń typu emilicji. W ostatnim czasie w Polsce nie zdarzają się tego typu spektakularne incydenty. Mówię tutaj o lądowaniach, mówię tutaj o podobnych przypadkach typu wzięcia na pokłady obiektów. Także tyle miałbym tutaj do powiedzenia niejako na początek. Oczywiście tutaj nie jesteśmy po to, żeby przekonywać kogokolwiek. Możemy tylko powiedzieć, no, bazując na własnych doświadczeniach. A każdy musi już sam wyciągnąć wnioski. Także oddaję tutaj mikrofon.
Może ten mikrofon. Tam jeszcze ktoś chciałby na film, żeby tak pokazał. Ten drugi jeszcze jest.
Tak, ten jeszcze jeden. To są takie krótkie nagrania, aczkolwiek no, wymowne, ponieważ tam widać coś. Tutaj widzimy jeden obiekt. Chyba nie powiecie Państwo, że to jest samolot, tak, bo jakieś planeta Wenus. Tak, tyle. Na początek myślę, że później będziemy mogli debatować. Mam jeszcze inne filmy, także oddaję już.
Dziękujemy, panie Macieje. A ja jeszcze raz na marginesie chciałem dodać, że jeżeli będziemy mieć przerwę za jakiś czas, ja dysponuję też nagraniem. Dokładnie YouTube jest bardzo bogaty w różne filmy i właśnie dokładnie dokument emitowany w TVP o Emilcinie. Czyli ewentualnie porozmawiamy, czy to nie przeszkadza, żeby jeszcze ewentualnie dla chętnych w przerwie jeszcze doładować tymi wszystkimi informacjami, ale to na marginesie. Jeszcze przepraszam, że tak się teraz tutaj jako próbuję coś jeszcze, ale mam na gorąco takie pytanie, ponieważ bardzo tutaj mnie poruszyło jedno, co powiedziałeś, że mówiłeś o tym, że kosmici, że ludzie mówią, że to zielone luki i tak dalej. No to właściwie, czy są jakieś klasyfikacje, czy jak oni wyglądają właściwie? Bo w sumie pan Jan Wolski twierdził, że to są zielone luki jednak.
Znaczy, to były istoty przypominające, tak jak mówiłem, awiatów o zielonych twarzach. Także no, jeżeli mam być jakieś klasyfikacji, to oczywiście przyjmuje się, że jest kilkadziesiąt gatunków, że tak powiem, istot odwiedzających Ziemię. Począwszy od takich zwykłych szaraków, czyli każdy chyba ma w świadomości wygląd takiej istoty o dużej głowie, z oczyma jak migdały. To jest taki klasyczny wygląd przewijający się w wielu opowieściach tak zwanych kontaktowców i ludzi, którzy mieli kontakty z takimi istotami. Natomiast jest też masa innych wyobrażeń, nawet takich kosmicznych, no, fantazyjnych. Ludzie wnoszą na przykład o spotkania z istotami wyglądającymi jak modliszka albo no, gardopodobne istoty też przejawiają się w opisach. Oczywiście no, można do tego podchodzić jak do jakichś wymysłów. No, wiesz, nikt nie przedstawi takiego dowodu, że miałem ten kontakt. Faktycznie widziałem o tej istoty. Ponieważ to są, jeżeli mówimy o tak zwanych kontaktowcach, to są już takie przypadki skomplikowane, ponieważ no, żeby dokładnie podjąć próbę badania takiego przypadku, tutaj trzeba korzystać z pomocy psychologów, lekarzy. Także bo często zdarza się tak, że ludzie, którzy mają te kontakty, są tak wykończeni psychicznie tymi dziwnymi zdarzeniami, że naprawdę ci ciężko jest potem z nimi jakoś współpracować. A tak jak mówiłem wcześniej, no my jesteśmy czym tak zwaną ekologię? To jest staruta nauka, bo to nie jest nauka. I zajmują się tym ludzie, którzy są tak jakby, no, niejako przypadkowi, którzy mają pasję, którzy publikują, którzy gdzieś tam jeżdżą. I oczywiście, no, dopóki ta pata będzie i dopóki, załóżmy, prezydent na przykład USA wyjdzie i powie, tak, UFO istnieje, są to przecież inny planet, wtedy, no, przypuszczam, większość ludzi to uwierzy, ale w tym momencie to jest takie, no, jak mówię.
No właściwie tylko chciałem na marginesie, przepraszam, złamałem tutaj w sobie sam jako prowadzący trochę zasady, ale dzięki za odpowiedź i zapraszam pana doktora profesora Marka Zaruka.
Dzień dobry Państwu. No, Państwo zapraszając tutaj z kogoś z Instytutu Fizyki, pewnie chcieli widowisko tutaj, żebym ja tutaj ostro zaprotestował przeciwko temu, co panowie mówią. Otóż ja nie będę protestował, ja wam tylko powiem o to, jaki jest punkt widzenia no, ludzi takich jak ja, większości, dlatego że nie wszyscy, moi koledzy, nie wszyscy fizycy, nie wszyscy biolodzy, chemicy, przedstawiciele nauk ścisłych jednoznacznie no, mówią, że nie należy w ogóle ufać, wierzyć, że coś takiego się pojawiło. Ja Państwu powiem, ja też jestem sceptykiem, ale powiem dlaczego. Dlaczego w ogóle nauka, dlaczego większość badaczy nauk przyrodniczych jest sceptyczna do tego rodzaju doniesień? To jest kilka powodów. Po pierwsze, jako przedstawiciel nauk przyrodniczych jesteśmy, wszyscy moi koledzy, jesteśmy przyzwyczajeni do innej metodologii badań. Tu zresztą koledzy mówili, że to jest obserwacja, jedna obserwacja, ktoś zobaczył, donosi, że coś zobaczył. Jest absolutnie inne kryterium prawdy w naukach przyrodniczych. Coś, żeby było prawdą, musi być wielokrotnie powtórzone obiektywnie w obecności wielu, w obecności różnego rodzaju instrumentów. Naprawdę w tej chwili tak subtelnie badamy przyrodę, że naszym pośrednikiem są instrumenty, które to rejestrują. Wtedy możemy powiedzieć, jeżeli w takich okolicznościach zrobisz to i to, to niezależnie gdzie jesteś, czy w Australii, czy w Stanach, czy w Europie, zaobserwujesz to i to i to się sprawdza. Jeżeli to się sprawdza, to my to wtedy uznajemy za prawdę naukową. Znaczy, to jest pierwsza rzecz. Widzicie Państwo, że to jest ten główny powód, dlaczego jesteśmy sceptyczni do doniesień o tego rodzaju obiektach z innej cywilizacji. Druga informacja, która powoduje, że jesteśmy sceptyczni, to jest informacja o tym, co wiemy o nauce. Wiemy o tym, o wszechświecie i wiemy w ogóle o możliwości takiego kontaktu. Znaczy, co wiemy? Są dwie rzeczy, co wiemy, które, no, jak powiem, to pewnie mówię dosyć trywialne. Mianowicie, że wszechświat jest ogromny. To każdy z to uwierzy, bo widzi, że jest ogromny. Ja mam, jest to taka jedno zdjęcie, czy tam pan, co nas tym swoim, puścić na moje. Proszę Państwa, to jest pierwsze. Więc żeby taki kontakt nastąpił z jakiegoś obiektu, trzeba tu jeszcze może na wstępie zaznaczyć, ludzie zajmujący się kosmologią, fizyką, nie negują, wręcz uważają, że to jest niemożliwe, żeby nie istniały inne cywilizacje. No, to jest przy takim ogromie obiektów, które są. Ja myślę, że gdyby pan łaskaw był przejechać kawałeczek dalej, dobrze, do końca. Przy takim ogromie obiektów, przecież nasza galaktyka, Droga Mleczna, liczy 100 miliardów takich gwiazd jak Słońce. Większość z nich ma takie planety jak nasza Ziemia przy Słońcu. Takich galaktyk jest następny setki miliardów we wszechświecie. Otóż dlaczego mamy przypuszczać, że akurat na jednej Ziemi, konkretnie przy Słońcu, powstało życie? Pewnie nie, pewnie nie. To jest pierwsza rzecz. Więc tutaj o tym, że są cywilizacje, to znaczy raczej nie mają wątpliwości, ale to jest tylko, powiedzmy, rachunek prawdopodobieństwa, dlatego że nikt z nas nie był w stanie czegokolwiek odkryć. To tylko, tak jak ja mówię, no jest mało prawdopodobne, żeby akurat tutaj na jednej ziemi coś powstało, takie obiekty, że ja mogę do Państwa mówić, żeby coś takiego to było możliwe. Ale to nie jest wiedza. To nie jest wiedza, to jest tylko przypuszczenie. Ale też jest wiedza o tym, jak ogromny jest wszechświat. O czym wiemy? No wiemy, że nie było sprzyjających warunków do życia w naszym Układzie Słonecznym oprócz Ziemi. Oprócz tej naszej Ziemi. Na innych planetach w Układzie Słonecznym, gdzie jeszcze taki kontakt, o ja sobie wsiądę w jakiś, no wiecie Państwo, na Księżyc ludzie już zawędrowali, więc czemu nie mieliby zawędrować na inną planetę? To jest oczywiście w ramach technicznych możliwości, tutaj nikt nie przeczy, że takie techniczne możliwości są, chociaż dosyć kosztowne i ludzie się zbraniają do tego, żeby lecieć gdzieś na następną planetę, nie tylko na nasz Księżyc, który krąży wokół Ziemi. Ale z innych źródeł wiemy, że najprawdopodobniej jest absolutnie prawie, że pewne, że nie ma życia na innych obiektach wewnątrz naszej wokół Słońca. Więc powstaje kwestia, no to może gdzieś w naszej galaktyce. No ale proszę Państwa, galaktyka nasza, to odległość idzie w parseki, w kiloparseki, nie parseki, nawet tylko w kiloparseki. No, ja może będę używał, gdyby jeszcze można tą następną, może być o tutaj, proszę to tutaj następną. To jest kształt naszej galaktyki mniej więcej. Tutaj jest Ziemia, znaczy tu jest Układ Słoneczny, gdzie jest Ziemia, odległa o 8 kiloparseków. Parsek to jest 3 lata, około 3 lat świetnych, kilo to jest 1000. Więc proszę Państwa, odległość tutaj no to jest 8000 razy 3, 24 tysiące lat świetlnych. No tyle musiałby obiekt poruszający się z pewnością światła się poruszać. To jest pierwsza informacja, która powoduje, że jesteśmy sceptyczni, że coś takiego, że ktoś tutaj mógł przybyć. Druga informacja to jest taka, że według naszej wiedzy, według tego, co zebraliśmy od lat, od między 100 lat, to na razie jest niepodważalne. Zaraz się do tego ustosunkuję. Jest maksymalna prędkość wszystkiego, co ma masę, mianowicie to jest prędkość względem innego obiektu, który posiada masę, to jest układem odniesienia, maksymalna prędkość jest równa prędkości światła. Nie ma niczego, aby się poruszało więcej niż z prędkością światła. No więc te odległości to jest coś maksymalnego. Znaczy, gdybyśmy sobie pomyśleli, to żeby się dostać stąd dotąd, to musimy lecieć 24 tysiące lat z prędkością światła. A nasze pojazdy mają znacznie, no co? Samolot na przykład, czy satelita, no to ma ileś, prędkość światła to jest 300 tysięcy kilometrów niecałe, 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Obecne pojazdy to jest kilkanaście kilometrów na sekundę. To jest taka skala. No więc to powoduje, że jesteśmy sceptyczni. Zapytacie Państwo, czy ktoś nie mógł wymyślić w innej galaktyce gdzieś tam, że tam jest, on może wymyślić, że prędkość jest nieograniczona. Otóż, znowuż, naukowiec nie odpowie. Na pewno nie wymyśli. Tak nie może powiedzieć, bo ja nie wiem tego. Może i wymyśli. Ale znowuż jestem sceptyczny, dlatego że wiem z badań, że to wszystko, co widzimy, te wszystkie inne galaktyki składają się dokładnie z tego samego układu okresowego Mendelejewa jak my. Czyli pierwiastki, które tam są, to są dokładnie te same pierwiastki. Jeżeli powstało życie oparte na węglu, tlenie, krzemie i tlenie u nas, to no, możecie powiedzieć, może tam powstało zupełnie inne życie. Może oni mają i w związku z tym mają kompletnie inną cywilizację, znacznie lepszą, znacznie już dłużej trwającą taką wysoką cywilizację i wymyślić coś innego. Może, ja tego nie wiem. Oczywiście może tak być. Ale znów jestem sceptyczny, dlatego że nasza wiedza nie skłania do tego, żeby sądzić i ufać temu, co się potwierdza wielokrotnie. W związku z tym jestem sceptyczny. Pozostały punkt tego, który tu już kolega mówił, prawda, to jest to, że większość doniesień jednak to jest takich doniesień, które się okazuje, że potrafimy zinterpretować w inny sposób. To jest 90%, jak tutaj kolega mówił, prawda? Więc pozostaje ileś tam. Czy ja tutaj mówię panom, jesteście szarlatani, zajmujcie się tym? Nie, ja tego nie mówię. Ja tego nie mówię. Ja tylko mówię, że ja jestem sceptyczny i proponuję również kolegom tutaj, żeby podchodzili do tego z większym dystansem, z większą metodologią nauk ścisłych do badania tego rodzaju obiektów. Ale mam oczywiście świadomość, że to nie jest takie proste, bo ktoś, jeżeli ktoś rolnik gdzieś tam coś zauważył i donosi, no to jak to zweryfikować? No, prawie, że musimy mu uwierzyć. No, to na tym to polega, prawda? No więc widzicie państwo, znaczy to powoduje, że naukowiec jest sceptyczny, choć nie jest tak, że ja mówię, nie zajmujcie się tym kompletnie, bo to tracicie czas. Nie. Tylko, że miejcie świadomość, dlaczego są problemy z uznaniem tego jako czegoś, co jest pełną nauką, taką, która jest obiektywną nauką, pełną prawdą, o ile możemy mówić o absolutnej prawdzie według nas. No więc to ja tyle. Tam mam jeszcze, więc tak. Jeżeli chodzi o jest taki program o tym, żeby wysyłać gdzieś w kosmos informacje o tym, o naszej cywilizacji. I również nasłuchiwać, czy ktoś nie przysłał jakichś informacji. No tak, światło porusza się z prędkością 300 tysięcy kilometrów, więc powiedzmy, ktoś tam wysłał 24 tysiące lat temu, albo z innej galaktyki, to jeszcze znacznie więcej, bo ja mówię tylko o jednej galaktyce, o naszej drodze mlecznej. Następna galaktyka to jest 50 kiloparseków, a następna to jest jeszcze kilkaset kiloparseków. Galaktyka. Czyli taki zbiór gwiazd, jak u nas w drodze mlecznej. Więc to jest tak ogromne. Nasze możliwości techniczne, jak widać, są na tyle, że my nie mamy możliwości, jako nasza cywilizacja ziemska. Czy powstała inna? Nie wiem, może, ale jestem sceptyczny do tego. No i to jest moje przesłanie. Nic więcej państwu nie powiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie za to stanowisko. I zapraszamy kolejnego prelegenta, pana Mikołaja, z uczestnienia z stanowiska.
Ja się skupię dzisiaj na zadaniu sobie i wam dwóch pytań. Nie tylko mniejszych, ale dwóch kardynalnych. Pierwsze z nich. Dostęp życia. Od tego zacznijmy. Pan profesor, panowie ufologowie już powoli temat liznęli z tej strony, które chciałem, żeby liznęli. Ale zacznijmy to od życia. No, Helisa, Denato, pełen standard. Kto wiedzie za Helisą i za tytułem, to układ planetarny Giza 581. Cztery planetki krążące wokół takiego miękkiego słoneczka i szybko zimniejszego niż nasze Słońce. W czasie ostatnich kilkunastu lat wykryliśmy w tym układzie najpierw jedną, później dwie, później aż wykryliśmy chyba pięć. Można prosić dalej? Slajd? Planety. Nie ma życia, przynajmniej średnio zaawansowanego, bez miejsca, na którym może być. No, czyli, jak widać w naszym przypadku, to trzeba planety. Tym się zajmuję, więc muszę się tym podzielić z wami. Więc tak, od 18 lat, od 1991 roku prowadzimy obserwacje poszukiwania planet poza Ziemią, czyli w gruncie rzeczy także życia. No i przez 18 lat są dane na tamten tydzień. Wykryliśmy przez 18 lat 406 planet, bardzo, bardzo zróżnicowanych. No, układów planetarnych, czyli gwiazd takich, które mają co najmniej jedną planetę, jest 340. 340 takich, no, albo nie tylko takich, układów planetarnych jest w naszym płaconecie. Ale przez 18 lat nie udało nam się znaleźć drugi dzień kalki naszej planety. Może pójść dalej? Tutaj mamy animację tego, jak w czasie nasze poszukiwania życia poza Ziemią, poszukiwania planet pozasłonecznych się rozwijały. Tutaj macie Państwo, to jest formę orbity, a tutaj odpowiednie masy, masa Ziemi, masa Ziemi się wyrażona, planety, które się znajdowały przez czas. Tutaj mamy nasze znane dwa pamięczki z Układu Słonecznego, Ziemia i Marsa. Na początku znajdowaliśmy coraz bardzo ciężkie, już porównywane masami do Jowisza planety. Ale technologia, nasze pomysły ewoluowały i zaczynamy odkrywać coraz więcej z czasem, coraz więcej planet bardzo masowo, parametrami podobnymi do Ziemi. Można prosić dalej? To są dane, tak jak mówię, na tamtym tydzień, na 9 grudnia. Planet, które można zmieścić w rozsądnych odległościach od Słońca. Ta odległość od Słońca jest nam bardzo, bardzo potrzebna, bo jeżeli odległość od Słońca będzie za duża, to na tej planecie będzie za zimno. Jak temperatura na planecie jest niższa niż 300 kelwinów, czyli mniej więcej 30 stopni Celsjusza, to nie ma szans na wodę w stanie ciekłym. Czyli możemy zapomnieć o życiu takim, jak siedzi tutaj na auli. Jeżeli odległość będzie za mała do naszego źródła ciepła, no to mamy, to wszyscy jesteśmy goframi. No może goframi to przesadziłem, ale zaś wody mogłyby istnieć to tylko w formie parowej albo już plazmy właściwie. Także odległość i masy ma dużo do powiedzenia. Można pójść dalej? Jak mówię, od 18 lat szukamy i tych naszych bardzo lekkich, skalistych planet, jak widzicie, najpierw bardzo, bardzo kiepsko odkrywamy tylko masywne, a później, tutaj już nasz rok 2008-2009, kropka na kropce, odkrycie na odkryciu. Zbliżamy się powoli, przez 18 lat. Tylko 18 lat. Jedną niezgodnie na demokrację. I jesteśmy coraz bliżej. Światełko w tunelu. Mam nadzieję, że to nie jest pociąg. Można pójść dalej. Co z tego? Co z tego, to mówię teraz tutaj przez minutę, dwie o tych planetach. Przeczytaliśmy przez 18 lat bardzo, bardzo, bardzo wybiórczo 20 tysięcy lat świetlnej. Czyli na mniej więcej 10 do 17 kilometra. To jest, tak jak pan profesor przed chwilą powiedział, niewielki wycinek wszechświata. Nasze średnio bliskie otoczenie. I przeczesując taki obszar, jak widzieliście na poprzednich wykresach, na poprzednich slajdach, jest nadzieja. Światełko w tunelu. Ale cały czas jesteśmy daleko od wartości ziemskich. Astrofizycy nazywają taką planetę, która będzie idealnie parametrami termodynamicznymi, czyli temperaturą, także położeniem w odległości od swego Słońca. Idealnie przypomina Ziemię, nazywamy taką planetę złotowłosą planetą, bo wtedy, takie to nawołanie do amerykańskich bajek, mamy nadzieję i pewność właściwie, że tam, bo jeżeli nie istnieje, to kiedy my będziemy mogli na tej planecie się osiedlić, bo będzie ona dla nas idealna. Z każdym miesiącem odkryć, jak pewnie widać, co było na wykresach, nasza szansa na odkrycie drugiej Ziemi się zwiększa. Pytanie tylko, czy szukając życia poza Ziemią, na pewno dobrze szukamy. Można pójść dalej? Wspomniany układ Mendelejewa. My, znaczy ja, Państwo, to wszystko, co my się składamy, materia organiczna, to jest węgiel, azot, tlen. Idzie po siarki, idzie tylko po słowie. No, wszystko to są związki organiczne bardzo skomplikowanych kombinację, plus jeszcze trochę wodoru. I to wszystko tworzy nas. Materię graniczną, to na czym siedzicie, wszystko to wokół nas. Pytanie jest, Andrzej Mendelejew wkładał ten Mendelejewa swoim kluczem. Tym kluczem jest to, że pierwiastki układane w tych samych grupach, w tych samych kolumnach, tak samo zachowują się chemicznie. Jak pewnie wiecie, chemia to podstawa życia, podstawa biologii. Wobec tego, jeżeli u nas, biorąc pierwszy rząd, rozwinęło się życie, czyli na C, N i O, to czemu by nie rozwinęło się życie na dziecku cięższych, ale podobnie reagujących chemicznie, czyli teoretycznie zachowujących się podobnie biologicznie w jednostkach krzemu, Także pytanie, czy szukamy życia takiego jak nasze? Czy robimy dobre założenie, że wszędzie muszą być tacy sami jak oni? Można prosić na ten slajd? Ukłon w stronę pana profesora, ukłon w stronę naukowców, ale także w swoim, no i także państwa uchylowu. Arthur C. Clarke, znany autor fantastyki naukowej, w latach, jak nie pamiętam, 70. sformułował tak zwane trzy prawa Clarka, które tutaj macie państwo w oryginale i po polsku przetłumaczone. Zostawiam do refleksji. Punkt trzeci, punkt drugi i punkt pierwszy w tej kolejności, albo jeden, dwa, trzy. Jakby je nie czytać, jakby je nie rozważać, każdy z nich wbija szpilkę pod pazurkiem. Drugie pytanie. To co są nauka? Cały czas opieramy się na tym, że nauka jest to z szacunkiem dla wszystkich indusów święta krowa. Nasze założenie o tym, że nauka jest omnipotentna, wie wszystko na pewno i to, co mówi, zawsze jest prawdą. Nie wiem, czy państwo podajecie ilustrację tutaj na tym slajdzie zawarte. Źródło skandalu w ostatnich dwóch tygodniach, tak zwana krzywa Kokejowa, krzywa kija Kokejowego, o której za chwileczkę. Tutaj fluorek uranu, znany państwa fluorek sodu, spadł ze mnie. No i nasze twory GMO, sztuczna somatotropina, modyfikowana genetycznie i co ja mówię, korona genetycznie, to wszystko ze sobą razem. Można prosić dalej? Bije się w piersi. Jesteśmy nieobiektywni i nigdy nie byliśmy i nigdy nie będziemy. Nie da się za bardzo. Bo jesteśmy ludźmi. Prowadząc badania, można tutaj przeczytać, oprócz aparatury towarzyszy nam także światopogląd i tak zwany mindset, które często oddziaływując ze sobą podczas badania, nie to ze sobą pewne konsekwencje. Przepraszam, że nie mam definicji mindset, pojęcia mindset po polsku. Niestety tłumaczenie tego zajęło mi trochę czasu, a chciałbym, żebyście to państwo w miarę wiarygodnie mieli. Zostawiam w oryginale. Co chciałem podkreślić w tej definicji, to drugą linijkę i początek trzeciej.
Można przejść dalej?
No to w takim razie, gdy teraz mamy cały czas, w każdym naukowcu, w każdym człowieku, który dokonuje jakichkolwiek badań, naukowych, paranaukowych, pseudonaukowych, takie zderzenie, no to się może różnie skończyć. Jeżeli nasz światopogląd i mindset tak zwany w pewnym momencie połączą się z kwestiami uzyskania czy straty zysku, pozycji, do dóbr, dochodów, no to, proszę państwa, wytwarzamy najbardziej niebezpieczną substancję wybuchową w tej planecie, bo konsekwencje takiego połączenia są bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Bo niestety, gdy naukowiec znajduje się w środowisku finansowym, gdy mamy do czynienia z interakcją nauki i polityki, nauki i wojskowości, nauki i biznesu, zaczyna się dziać bardzo, bardzo dziwne rzeczy i to bardzo, bardzo dziwne, już nawet tak rano dosięgające dziwności rzeczy, którymi zajmują się Polacy. Może być następny slajd? Tak? Trzy przykłady takiego niebezpiecznego połączenia. Żebyście Państwo patrzyli na nas, naukowców z dystansem, także patrzyli na siebie z dystansem i patrzyli sobie na ręce i żebyście Państwo nam patrzyli na ręce. Pierwszy przykład. To, że mamy fluor w pastach do zębów, to, że mamy fluor w niektórych krajach Europy, w Ameryce i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jeden naukowiec, dwóch naukowców zatrudniło się, albo został zatrudniony, przez przemysł, jak pisze, aluminiowy. W tym, że fluorek sodu, który wykorzystujemy dzisiaj, pasta do zębów, góra do brukania usta, i tak dalej, jest oryginalne, jakoś źródle u źródła, silnym rozpuszczalnikiem do czyszczenia układów metalurgii aluminium. Przemysł miał ten problem, że nie wiedział, co ma z tym zrobić.
Przepraszam, tylko chciałem uprzejmie zaznaczyć, że trzymajmy się takich luźnych, ale jednak zasad.
Okej, już kończę. To jest przedostatni slajd. Zderzyliśmy przemysł i naukę i konsekwencje tego są dla setek tysięcy, jeżeli nie milionów osób na całej tej planecie, no, delikatnie mówiąc, niekorzystne. Drugi przykład. Bardzo niewielka ilość, bardzo niewielki odsetek tego, co my wytwarzamy w laboratoriach biotechnologicznych, zanim zostanie wpuszczony na rynek, jest skrupulatnie i do granicy pewności przebadane. Chcemy na tym szybko zarobić, natomiast nie zastanawiamy się, jako naukowcy, jakie będą tego falowe konsekwencje, jakie będzie to oddziaływanie z ekosystemem. To też, mimo że technologia to ostatnie 20 lat tylko, już widać ślady tego, że nasz mindset, nasze postępowanie, gdy zderzy się z dużymi finansami, owocuje kataklizmem. No i ostatni punkt z ostatnich dwóch tygodni, na świeżo można powiedzieć, ClimateGate. Kilku naukowców było święcie przekonanych, że mamy problem z klimatem, mimo że zupełnie go nie rozumiemy, bo w sumie podstawy fizyczne naszego zainteresowania klimatem oparły matematycznie mamy od mniej więcej 40 lat i wcale go nie rozumiemy. Panowie stwierdzili, że jest ocieplenie musi być, więc dane muszą to pokazywać. Więc zmodyfikowali je tak, ponieważ nic na to nie wskazywało, żeby rzeczywiście ocieplenie było. Dane zostały zmodyfikowane, bo był mindset, który nam mówił, światopogląd, który mówił, że jest ocieplenie, że ocieplenie musi być, że my źle wpływamy na klimat. Bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie podchodźcie proszę zawsze wtedy, kiedy nam kiedyś coś mówi. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówi, że jest to pewne. My rzadko kryjemy się, zwłaszcza ci naukowcy, którzy są na styku wojskowości, polityki, finansów, w język, patrzymy sobie na ręce, no i dzieje się to, co się dzieje. A co traciłem przy okazji? Jakby nie wiedział.
To już może takie podsumowanie i koniec.
Tak? Ostatnie, podsumowanie jest na ostatnim slajdzie. To Państwa refleksja.
Dziękuję za ten ułożony wykład, który można tak to nazwać, autorski. Mamy teraz krótką przerwę.
do 10 podziękuję wszystkim za pierwszą część debaty. Zapraszam bardzo gorąco na drugą część, która może być naprawdę ekscytująca po tych wszystkich wystąpieniach. Nasunęło się na pewno nam jakieś refleksje. Także zapraszam 10 po tutaj na salę. Przypominam jeszcze, że nie byłoby tego spotkania bez naszego sponsora miesięcznika Czwarty Wymiar. I a propos Czwartego Wymiaru, dostępne są egzemplarze zupełnie za darmo dla chętnych tego właśnie pisma. O, tutaj właśnie. Także zapraszam na przerwę. Myślę, że za chwilę możemy rozpocząć. Czekamy tylko na resztę uczestników, prelegentów. Druga część będzie to dyskusja. Będzie to dyskusja na tematy, które nas właśnie interesują, które nas poruszyły. I nas, czyli mnie i z was i prelegentów między sobą. Myślę, że po prostu zgłoście, jeżeli macie ochotę zadać pytanie, zgłoście ten fakt poprzez podniesienie ręki. Mamy jeszcze, myślę, dobrą godzinę na to, aby właśnie tutaj porozmawiać, także nie krępujcie się, nie ma się czego krępować w tym momencie. Ta debata jest właśnie po to, aby móc w sposób nieskrępowany porozmawiać na temat obcych cywilizacji, na temat UFO. Czy jest to po prostu, tak jak na początku zaznaczyłem w moim krótkim wstępie, zbiorowa iluzja, pompowana przez kulturę masową. No, któż nie czytał, któż nie oglądał Star Treka i innych filmów, teraz powstaje bardzo dużo filmów, książek i tak dalej, bardzo poczytne tutaj tytuły i tak dalej. Czy jest rzeczywiście obca cywilizacja? Powoli jesteśmy w komplecie i myślę, że możemy rozpocząć. Tak więc witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części debaty. Przypominam, organizatorem całego zamieszania jest Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju działające tutaj przy Akademii Ekonomicznej. Oprócz tego, przypominam, nie byłoby nas tutaj bez wsparcia naszego sponsora, miesięcznika Czwarty Wymiar. No więc myślę, że teraz możemy na spokojnie porozmawiać. Czy panowie od razu, tutaj słyszałem od pana profesora, że od razu chciał zgłosić się z jakimś tematem. Tak więc proszę, zacznijmy może, panie profesorze.
Proszę państwa, no tutaj pan Mikołaj mnie zmobilizował do tego, żebym zabrał głos, dlatego że przedstawił taki obraz nauki, który wydaje się, że wszyscy naukowcy są, nazwijmy to, skorumpowani, że tylko liczymy na coś. Otóż no, to tak można by powiedzieć, że no, Einstein był skorumpowany, bo wymyślił ogólną teorię względności, bo wiedział, że za 70 lat powstanie GPS, który będzie wykorzystał ogólną teorię względności, prawda? Że Faraday wymyślił elektryczność, bo wiedział, że ktoś tam będzie podatki ściągał. No, no, proszę państwa, tak nie można mówić. Gro badań podstawowych jest absolutnie nie na niczyim, tak powiem, pasku w cudzysłowie. Po prostu ludzie robią to, co widzą z doświadczenia, koniec, kropka. W tej chwili słyszeliście pewnie o tym, powstaje takie potężne urządzenie w CERN-ie, LHC, o którym się mówiło. Czy to urządzenie to było na zamówienie kogokolwiek? Nie, ono ma cele pewne, absolutnie ścisłe naukowo. Teraz czy pan Mikołaj w ogóle nie ma racji w 100%? Nie. Też ma rację, dlatego że są naukowcy w laboratoriach różnych przemysłowych, różnych prywatnych, typu, nie wiem, Bella albo Apple, Macintosha, prawda? Otóż w tych laboratoriach prowadzi się badania na zapotrzebowanie czyjeś. Otóż te badania są po pierwsze niepublikowane, bo to są tajne, dlatego że się patentuje i potem się z tego miała dużą kasę, znowu mówiąc, prawda? I to oczywiście są badania, które większość naukowców, tak jak mnie, takie badania nie interesują. dlatego że one muszą być prowadzone, dlatego że jakaś firma płaci, wymaga i z tego. O tych badaniach rozumiem, że pan tutaj Mikołaj mówił. Natomiast gro badań podstawowych, no, czy Newton wymyślił równania Newtona, dlatego że ktoś mu to kazał zrobić, no mamy Boga. No, czujecie państwo, że tak na pewno nie jest. Że gro badań podstawowych jest absolutnie związane i tylko z konfrontacją z przyrodą naukowców, nic więcej. Natomiast są też i takie, o których pan mówił, a to jest absolutnie margines nauki. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I proszę pana Janusza Wojewódzkiego.
Znaczy, tak jesteśmy daleko
od kosmosu, ale to nie szkodzi.
Chwileczkę, bo chciałem tylko, żeby debata opierała się na takich luźnych zasadach. Pół minuty na zadanie pytania, myślę ponad minutę na odpowiedź. Okej, przepraszam.
No to będzie bardzo ciężkie. Na przykład tutaj kolega z ostatni by miał bardzo długi wykład, ale ciekawy. Myśmy myśleli, że dostaniemy tylko 5 minut i tak też się sam ograniczamy. Padło wiele fundamentalnych kwestii dotyczących nauki, a więc de facto metody, za jaką możemy, po prostu jaką możemy się posłużyć, żeby poznać problem, czy te istoty pozaziemskie są tutaj, czy też ich nie ma. Jeśli chodzi o krytykę nauki, którą przeprowadził tutaj, pan Mikołaj, no to z tym różnimy się z panem profesorem w ocenie jego wystąpienia, że ja uważam, że skala, że tak powiem, ugięcia się naukowców wobec tego potężnego lobby, jakim jest dzisiaj pieniądz i badania, które są zlecane masowo na mnóstwo tematów, jest inna. Moja ocena jest taka, że to jest po prostu potężna w tej chwili jakby grupa, która pracuje na rzecz tego właśnie paradygmatu, który służy interesowi biznesowi. Ja od siebie skończyłem czytać książkę takiej pani Marii Robin pod tytułem Świat według Monsanto, pisząca prawie 500 stron. Ona bardzo solidnie pokazuje, poprzez jest to solidna książka, która naukowa, są przepisy, można wszystko sprawdzać. Jest to po prostu porażająca analiza działalności tej firmy, oparta na gigantycznych przekrętach, na ciągnięciu tu cały środowisk naukowych w te badania, które są w jakiś sposób sterowane, a co najgorsze. I tutaj tylko ukłon do niezależnych naukowców, że oni po prostu nie mają odwagi ani możliwości krytykować tego, co zrobiono, w jaki sposób te badania ustawiono. Ponieważ będą stracić, będą działa potężne lody, sprawy sobie zdajemy. To samo dotyczy właśnie UFO. Dlatego już wracając tylko jeszcze do kwestii tego UFO, pan profesor powiedział, że potrzebne są tak zwane powtarzalne wyniki. Przecież nauka zajmuje się również zjawiskami bardzo rzadkimi. Jest to zoologia. To nie jest tak, że nie moglibyśmy zebrać różnych dyscyplin naukowych, całego sztabu ludzi, którzy nie mogliby przeanalizować edycji na przypadków porwań, innych manifestacji, które tutaj możemy, pałżyka, które teraz badam, czy na przykład zjawiska tam z diamentówków w tej chwili, obserwowanego przez świadków, gdzieś tam ślady są. Można, tylko trzeba chcieć. Problem z nauką polską, polega na tym, światową, że macie państwo zdanie na ten temat, macie jakieś hipotezy, że oczywiście to nie ma prawa istnieć, ale solidnie, przynajmniej w Polsce, nie przebadaliście żadnego zjawiska, czy też doniesienia o zjawisku, które my wywołujemy. Nie chodzi o to, żebyście jakiegoś, zadaliście za badanie jakiegoś hochsztaplera, który udaje, że widział UFO i chce zrobić tam sobie zagrać, tylko chcemy wam po prostu powiedzieć, że damy wam 10 najbardziej, według naszej najlepszej wiedzy, wiarygodnych przypadków spotkań się ze zjawiskiem właśnie UFO w kontekście ewentualnych pozaziemskiego pochodzenia, bo nas nie interesuje, że to była jakaś wiara, która tam gdzieś ktoś się pomylił, nas to nie interesuje. I po prostu i zróbcie to raz i wtedy będziecie zgodni z tym, co nauka postuluje. Mam jakąś wiedzę, mam jakąś teorię, hipotezę pod warunkiem, że trzeba przeprowadzić na badanie. Przecież, że się w Polsce nigdy nie przeprowadzili żadnych porządnych, systematycznych badań jako profesjonalnych naukowców nad żadnym znaczącym przypadkiem nauki. No więc o czym rozmawiamy, sprzeniewierzacie się elementarnej zasadzie nauki. Badania, a potem wnioski. My przynajmniej prowadzimy. Może nie są doskonałe, może nie mamy w tych 29 dyscyplinach nauki właściwych kwalifikacji, bo wiadomo, że ich nie mamy, ale przynajmniej tam, gdzie jesteśmy w stanie zrobić dobry wywiad,
zrobić studium, wynająć naukowców, jak laboratorium najmowaliśmy, robimy to. Tam, gdzie są odważni naukowcy, godzą się na nasze propozycje, tak było w Latowie, przyjeżdżają, używają się do aparatu badawczego, również urządzeń, robią to i potwierdzają ze zdumieniem wiele przedziwnych rzeczy, które się dzieją. Rzecz polega na tym, że trzeba to robić, a tego nie robicie. Dlatego namawiam Was do tej czynności, bo ona jest podstawową, jaką tak naprawdę macie do zrobienia. Co więcej, to są badania podstawowe, za to Wam podatnicy generalnie płacą różnie budżetem. My nie jesteśmy dużym wątpli, żeby Wam porządku zapłacić. Spróbujcie przeforsować taki projekt gdzieś u siebie na uczelni i zobaczymy, co to zrobić.
Dziękuję.
Ja nie wiem, czy będziemy polemizować tutaj.
Nie, możemy.
To jest o to chodzi właściwie. Dużo jakieś pytania z publiczności, cały czas się zgłaszam.
Nie chciałbym, żeby to była tylko polemika między nami tutaj.
Zobacz, tam bliżej.
Ja oczywiście się usłyszałem
tego słowa.
Chyba, że będzie słychać spokojnie, dobra.
Ja mam kilka pytań.
Tam
do pana Zawieckiego. No przede wszystkim, czy pan dokładnie przejrzał te archiwum, opublikowane archiwum brytyjskich przypadków? Tam między innymi na slajdach ukazanych było widać dosyć mały, ale jednak istotny zapis w uwagach dotyczących jednego z przypadków. Otóż miał mniej więcej świadek wielokrotnie zgłaszał podobny incydent i tym podobne. To znaczy, że to nie są w sumie normalni ludzie, którzy to zgłaszają kilka razy, bo jeśli to normalnemu takiemu typowemu, statystycznemu człowiekowi nie zdarzyło się wcale, to jakie są szanse na to, że jeden konkretny człowiek zobaczył to kilka razy? Szanse są duże, jeśli to jest po prostu niedaleko lotniska. Na przykład kilka helikopterów, które były ukazane na tym, jak to bardzo dobrze wyznaczałoby takie zauważenie. Poza tym, pan mówi, że nie są badane takie przypadki. Powiem panu, że są badane, tylko że no to oczywiście, jak to bada wojsko, to ono opublikuje dopiero wyniki, tak jak brytyjskie, o końcu 25 latach, więc no to może być już za późno. I nikt już nie zwróci na to uwagi, bo w sumie po co? Po co zwracać uwagę na UFO, które okazało się IFO? No, poza tym mógłbym się zwrócić jeszcze do Mikołaja Karolackiego. Chodzi o typy życia pozaziemskiego. Stwierdza się czasem, że może być zbudowane z innych związków niż węglowo-tlenowe, na przykład z krzemu, czy z problem. Ponieważ na Ziemi jest dużo krzemu, jest dużo energii nawet, żeby przezwyciężyć bariery energetyczne, żeby zbudować takie związki podobne do węglowych, a jednak nie ma ani jednego organizmu, ani jednego, ani najmniejszej bakterii, ani coś podobnego do życia, cokolwiek, nie ma nic, co by było zbudowane czemu? Czemu? No, moim zdaniem odpowiedź jest prosta, ponieważ węgiel ma on wiele niższe bariery energetyczne, żeby takie związki budować i na każdej planecie, na każdym środowisku, cokolwiek, taki organizm zbudowany z węgla zwyciężyłby walce o energię z krzemowym, wyparłby go, zniszczył całkowicie populację. Może nawet to nastąpiło na Ziemi i z tego co wiadomo z badań geologicznych, kilkakrotnie na Ziemi niezależnie życie powstawało i ginęło. I za każdym razem było to życie węglowe, mimo tego, że krzem jest. I inne związki również. Więc moim zdaniem najlepiej by było szukać życia bazowanego na węglu, na innych planetach. Tych planet, no cóż, nie zbadaliśmy dużo, tam było 406 do tej pory chyba. To jest trochę niewiele, ale zakładając, że przeciętny układ planetarny ma około 10 planet, to jest dużo, to Nasze galaktyce powinno być około biliona takich. No i na razie nie dostaliśmy żadnego sygnału, nawet od gości, którzy powinni jakoś się komunikować, przecież z kimś, z bazą chodzi. Nikt się nie skomunikował. Nie ma żadnych nagrań, które też nie publikowali nic, mimo że oni są do tego skorzy. Potwierdza historia, no po prostu nie ma nic. A te światełka na niebie to wszystko jest zbyt dobry ślad po niczym. To może być niezidentyfikowany obiekt latający z definicji. Dobrze, to jest oczywiście obiekt niezidentyfikowany, z definicji niezidentyfikowany obiekt jest taki, nie wiemy co to jest do końca. Tylko jeśli lotnisko udostępnia, bo większość lotnisk udostępnia, wszystkie nawet rejestry lotów, przynajmniej tych publicznych, czy nie wojskowych, lotników bez lotów, się zdziwić, jakby coś opublikowali więcej niż to, co widać gołym okiem, no to można zauważyć korelację bezpośrednią, leci światełko, leci helikopter z bazy lotniskowej. No, to się zgadza. A niektórzy ludzie myślą, że to jest coś więcej. I ja mam pytanie do tego, dlaczego się traktuje podejrzanie, kiedy łatwo to sprawdzić i każdy zainteresowany to sprawdzi, a jednak takie przypadki są omawiane na takich debatach jak ta. No i jeszcze co do ten ostatni wątek co do tak.
Jakby chciał zadać pytanie, które jest po, jakby w całej debacie myślę, że może coś zadać pan przewodniczący. A tymczasem, pierwsze pytanie, pamiętasz, do kogo kierowałeś?
Tak. Można szybko tak. Gdyby nie kolega, gdyby pan dokładnie słuchał. Pokazywałem te archiwa letnińskie. Nie znam człowieka, który je wszystkie, każdy z tych plików, które przestudiował. Pokazywałem te archiwa letnińskie w kontekście nie takim, że tam wszystkie przypadki i raporty, jakie są i wnioski świadczą o tym, że jednak może to był jakiś obiekt pozaziemski, tylko po to, żeby przedstawić się taką tradycję przygody polityki, a mianowicie, że przez 30 lat oni ciągle dociekają, co to jest, mimo że napotykają tego typu później przypadki, które pan zacytował. Może gościk raz widział, może już jest taki nawiedzony, że rzeczywiście tam jest jedna wielka totalna ucieczka. Jest wiele rzeczy poważnych i niepoważnych. Oni to udostępnili mechanicznie, tak dokładnie jak mają w tych archiwach. Może pewne rzeczy będą nie mogli odwołanie, to najważniejsze schować. Dla mnie ważne było to, że oni przez 30 lat nie mogli dojść do prostego wniosku, że skoro są tacy ludzie, którzy teraz sobie się widzą, to cała ta sprawa nie ma sensu, jeszcze raz jest spotkanie po 5 latach, czy po roku, czy po dwóch, a nie tacy spokój po 30, gdy faktycznie sobie nie dali spokoju, a faktycznie to jest jeszcze inaczej, rozumie pan, o to mówiłem. Nie o tym, że tam nie ma przypadków, to są całkowicie wyjaśniane. Kolega tutaj, Marcin, mówił, zamierzając, panie panu, szczerze, bo nikt i pan też tutaj potwierdzał to, przecież to jest wzięte z sufitu, ale ja się podpiszę, bo tam dano z sufitu tylko 10% przypadków w skali świata. To są jakieś rzeczywiście poważne rzeczy, które naprawdę trudno wyjaśnić. Czy nie mamy żadnych podstaw, żeby tak stwierdzić. To jest nasze szacunkowe sobie takie gdybanie, bo proszę mi pokazać jedną organizację, jedną firmę, nawet wojskową, która jest w stanie setki tysięcy doniesień, które spływają z całego świata, albo też nie spływają, bo w ogóle nie wynosi. To jest w stanie po prostu podsumować i podjąć werdykt, a to są prawdziwe, a to nieprawdziwe. Nie ma takich bad. W związku z tym krótko, o co innego nie chodziło. Tam niech będzie 10% rzeczy, które są wyjaśnione. Ale te 10%, które było na początku mowa, tłumaczę skąd, no to nas interesuje, a nie takie dziwne ludzki, które widziały po raz 20. Wiadomo, że to są różnie ludzie wyobrażeni. Drugie pytanie dotyczyło kwestii związanej z badaniami, już tylko króciuteńko. No. Myślę, że jeśli chodzi o o badania, to ja wyraźnie apelowałem i odnosiłem się do środowiska akademickiego, polskiego. Przecież za granicą badania prowadzono. Fundacja Rockefellera finansowała również badania związane z tym. Myślę, w Polsce też w jakimś sensie prowadzili badania naukowe, bo doktor Jan Szymański oraz doktor Pucharski, który zaprosiliśmy do Bratowa, prowadzili ściśle naukowe badania. Więc w tym sensie są, tylko nie są związane z uczelnią formalnie. Robiliśmy zaproszenie prywatnych ufologów. Zlecenie było od nas, że nie płaciliśmy im za nic, wszystko na własny koszt musieli zrobić. Natomiast kiedy tak się upomniałem, nie, że pan poseł się broni słusznie, to wskazałem na naukę instytucjonalną, akademicką, że ona takich badań w Polsce, jeszcze raz po pierwsze, nigdy nie przeprowadziła. A wojsko, wie pan, wojsko to jest instytucja, o której nie wspominałem w tym kontekście. To możemy osobno pozwać, bo na tym temat mam dużo wiedzy.
Pytam? To już myślę, że było satysfakcjonująca odpowiedź w miarę.
No, koniecznie, ale... To...
Tak, rozumiem. Bo na tym polega debata, że są dwie strony i próbują się w jakiś tam sposób porozumieć. Czy mamy jakieś kolejne pytanie z sali? Może od kogoś innego, może tutaj... Panowie prelegenci, coś pana do zasugerowania?
Tak. Dużo rzeczy, tylko nie chcę was przegadywać.
Proszę.
To możemy się dopiero skręcić.
Ja mam pytanie do pana Mikołaja Karolackiego odnośnie wykładu, który bardzo interesującego, który dzisiaj pan Mikołaj wygłosił. Czy zna pan może koncepcję doktora Toma Golda? To jest profesor honorowy na Uniwersytecie w Cornell w USA. I według niego mogą istnieć jakieś już formy życia oparte na krzenie, bardzo głęboko gdzieś pod powierzchnią Ziemi, tylko jeszcze nie są one odkryte przez naukę. Tutaj zacytuję artykuł z serwisu Paranormalium. Krzem ma wiele cech chemicznych podobnych do węgla, podpowiada więc uczonym i pisarzom science fiction wymarzone przez niego nowe formy życia. Formy życia Golda, jeśli istnieją, najprawdopodobniej byłyby mikroorganizmami mogącymi stawiać czoła ogromnym ciśnieniom i temperaturom. Był właśnie taki przykład jakiegoś, co prawda nie były to organizmy żyjące bardzo głęboko, tylko przybyły gdzieś tam z nieba. Był tak zwany czerwony deszcz w indyjskim stanie Kerala w 2001 roku. Tam właśnie sprawia, te organizmy były częściowo też na węglu oparte, ale również duże ilości krzemu w nich znaleziono. Mogłyby one stawić czoła ogromnym ciśnieniom i temperaturom, żyjąc w małych porach wewnątrz skały głęboko w skorupie Ziemi. Koncepcja Golda, która koncentruje się na alternatywnym wytłumaczeniu dla ropy i pokładów, została już co prawda opublikowane jakieś 11 lat temu, ale dopiero w ostatnim czasie właśnie w związku z dziwnymi deszczami odzyskała rozgłos. I co pan myśli o tym? Co pan sądzi o tej koncepcji, panie Mikołaju?
Dzwoni, ale nie wiem, czy to ten kościół. Nie chcę powiedzieć ani tak, ani nie. Natomiast jeżeli chodzi o sam zarys pomysłu, czy w takich dziwnych miejscach na gruncie, życie może być inne niż kozowane na węglu. Tego nie wiemy. Dlaczego? Te organizmy mają tak ładną nazwę ekstremofile. Czyli organizmy żyjące w ekstremalnych warunkach. My naszą technologią, naszą metodologią jesteśmy w stanie w sumie bardzo niewiele zagadków ekstremalnych na tej planecie, już mówię to innej, zajrzeć. Więc na dzień dzisiejszy ja się muszę wstrzymać, bo owszem, odkrywamy już organizmy, które żyją w kalderach wulkanów na dnie oceanu, w warunkach takich, które no, inne organizmy, rozsądek tego w ogóle żadnych organizmów powinny żyć. One sobie tam żyją w warunkach 1000 stopni Celsjusza, ciśnienia gigantycznego i w ogóle warunków niszczących dla innego życia. Czy mogą istnieć organizmy na krzemie? No. Z punktu widzenia chemii, kolega słusznie zauważył, pod względem energetycznym to węgiel ma rzeczywiście większe szanse. Jest to bardzo prawdopodobne ze względu na tego, jest to po prostu tańsze. Tylko pytanie, czy się realizuje, czy się nie realizuje, jest cały czas pytanie otwarte. Jest taka fizyko-chemiczna możliwość. Krzem, węgiel ma praktycznie identyczne właściwości chemiczne. Więc czemu by nie? Natomiast czy nam się uda odkryć, to jest pytanie otwarte. I gdzie? Musi, Musimy mieć tą tezę, musimy mieć otwarte.
Dziękuję.
Rzadkie otwarte.
Przepraszam, jeszcze odnośnie tego, odnośnie tej sprawy organizmu. Właśnie trafiłem w artykule na fragment opisujący takie właśnie odkrycie dziwnych organizmów żyjących na dnie morskim. W ostatnich latach znaleziono
bezpośrednio takie
źródło, źródło tych artykułów, paranormalium.pl.
Mhm, dobrze. Ale źródło... paranormalium to jest, czy tak powiesz, hub zbierający wszystkie informacje. Natomiast gdzie jest źródło?
Tak, źródło, dokładnie.
Źródło.
Jak pan pływać czasami na siebie,
to znaczy,
jeżeli produkować autocytowanie, to możemy, no...
Kto jest autorem tekstu, kto się pod tym podpisał? Autorem tekstu jest Steve Farrar, to jest z gazety The Sunday Times z 22 listopada 1998 roku.
To jeszcze jest taki publicystyczny artykuł.
Czy faktu to by się kłócił, natomiast jest to gazeta, która no, z definicji jest po to, by być poczytna, łatwa i przyjemna. No bo Sunday to Sunday. To jest gazeta weekendowa, duży nakład i dość rozrywkowy, także no pytanie o wartość tej informacji. Natomiast ja nie chcę tutaj mówić, że Sunday Times równa się bzdura.
Dobrze, tutaj mam jeszcze głos z widowni. Tak, chciałem się zapytać, grona ufologów, czy ktoś w Polsce bada, zajmuje się paleoastronautyką? Jak panowie wykorzystują tę wiedzę w oparciu o swoje badania? Chodzi o to, że prawda, istnieją szereg pojęć mitów, podań, pewnych podań też religijnych, zarówno przy jakichś relacji, czy powiedzmy w dziełach sztuki, względnych obiektów, czasem obraz religijnych, mogących sugerować, że są to obiekty UFO. Z tym, że to nie było prawda lotnictwa, więc inny z punktu odniesienia niż dzisiaj. Jak wykorzystujecie swoje, nie wiem, badania, czy po prostu opierać się na tych mitach, jak się tego nosić, żeby zajmować się paleoastronautyką, ale to jak z mitami na poważnie w Polsce. Do wszystkich panów ufologów.
Tak, bardzo dobre pytanie, dziękujemy.
Ktoś zajmie stanowisko?
No tutaj na pewno, ja i Marcin na pewno, ja
w sensie, bo
ja
to robiłem. Możecie ten mój mikrofon.
Wszystko jedno w tym przeczytać. Ja doceniam, dziękuję za to pytanie. My nie jesteśmy, każdy z nas jest prywatna osoba skonfigurowana, sprofilowana, trzeba by sprawdzać na internecie, kim tak naprawdę jesteśmy, czym się interesujemy. Dzisiaj jesteśmy w roli głównie ufologów. Interesuje nas dużo szerzej ta rzeczywistość, jeśli chodzi o ten wątek paleoastronautyczny. Żeby konkretnie, ja osobiście, to było w 95 roku, robiłem takie obszerne wywiady zawodowe, już nie żyjącym niestety Moskowiczem, który był jednym z takich właściwie najbardziej znanych popularyzatorów, bo najmniej nie badaczy tego zjawiska. Arnold Rostowicz pisał książki zarówno, jak mieli inny sposób dotyczące kwestii UFO wierzących, jak i oczywiście właśnie paleoastronautycznych, zajmował się Gizą, zajmował się Egiptem, wielkimi piramidami. I całą tą historię w tym kontekście. Oczywiście po dziennikarsku, to nie była robota naukowa, ale wszyscy go tutaj w branży cenią. Mam zrobiony z nim wywiad 4 razy po 20 minut dla telewizji w Wrocław w 95 roku, ostatni jaki duży udzielił. Jeśli chodzi o Moskowicza, 4 lata temu zmarł. Jeśli chodzi o innego już badacza, bo Moskowicz nie badał, natomiast badania konkretne terenowe prowadzi Igor Witkowski. Osoba w Polsce znana, też nasz kolega, z zajmowania się technologią wojskową, techniką. Autor takich książek jak Super Tajny Ronnie Hitlera, znakomicie znający te wszystkie tajniki, ale też, o czym się nie wie, piszący książki poświęcone właśnie pozostałościom poza zaginionych cywilizacjach. To on był właśnie w Ameryce Południowej, był w Peru, był w wielu miejscach, która była w tych miejscach i pod kątem bardzo badawczy, która robiła zdjęcia, pomiary, ponieważ znając się na technice wojskowej, zna pewne rzeczy dotyczące pewnych zagadnień technicznych. Prowadził kiedyś jako redaktor naczelny taki miesięcznik technika wojskowa, prywatny, już było w roku 90. Więc jego na przykład, ale zachowuje się jako dziennikarz, też autor książek pod uwagą naukowym. Również wydał teraz szokującą książkę, tutaj uczucia może niektórych osób mogą być przez tą książkę w jakiś sposób dotknięte, mówię o uczuciach religijnych, bo książka nosi tytuł Chrystus a UFO, a więc dotyka jeszcze bardziej dobitnie kwestii pewnych interpretacji zjawisk pogranicza religii i tego, co działo się w historii religii, a zjawiskami UFO. Ja powiem wam szczerze, tak już na szybciutko, bo naprawdę tu wszyscy mamy dużą wiedzę, tylko nie możemy się wyspowiadać, bo nie ma takich warunków. Ja na przykład interesując się zjawiskami paranormalnymi równolegle i na styku z UFO zapraszałem do Polski w 99 roku, potem jechałem do Włoch, żeby bardzo blisko, po dziennikarsku, bo nie byłem w stanie naukowo tego zrobić, zbliżyć się do słynnego stygmatyka, przebrzeżowaniego. a więc przez kilka dni gościłem go tutaj w Polsce, przyglądałem się zawsze lekarzy, którzy też oglądali jego stygmaty. Dlaczego nie? Ponieważ on też bardzo intensywnie zajmował się UFO, kosmosem. On stworzył niezwykle piorunującą, że tak powiem, konstrukcję połączenia zjawisk, powiedzmy, religijno-duchowych, również postaci Jezusa, przepraszam, jak już to boli, że ja tak mówię ostatnim tekstem, ze zjawiskami współczesnymi UFO. Ja też osobiście dużo studiowałem zagadnienia dotyczące na przykład Fatimy w kontekście z podobieństwa, nie tylko ja, ale mówię też dla siebie, podobieństwa tych zjawisk, które opisywali wtedy ludzie językiem zupełnie, no, zwykłym, gdzie pojęcia UFO nie było w 1917 roku. Zjawiska, które tam występują, taką książkę 1920 roku, wydaną przez Kościół tam nasz katolicki, gdzie są opisane doświadczenia przez kilka miesięcy tych obserwacji, tych dziwnych doświadczeń, słuchajcie, to jest po prostu wypisz, mały, wiedza dla ufologów bezcenna. My widzimy w tych sformułowaniach zjawiska, które towarzyszą manifestacjom UFO. Na przykład częste przy tych 13 danego miesiąca, jak pamiętacie, zaczęło się to był maj, 13 maja, tak oni zorganizowali, że słyszeliśmy wtedy, kiedy były to objawienia, słyszeliśmy wtedy coś, jakby pszczoły brzęczały w zamkniętym dzbanie. To są takie drobiazgi. Dzisiejszym językiem, jak słyszymy i analizujemy też tego doniesienia UFO, to słyszymy buczały jak transformator. Przykładowo, to nie zawsze oczywiście. Tych analogii jest mnóstwo. Jak ktoś analizował, bo pan tak zapytał, historia współczesność też, Medjugorje na przykład, analizował to, co się dzieje w Medjugorje. Dla nauki to jest temat, którego nie ma, bo to jest religia, nie wolno się religią zajmować, bo się podzielili. Jeżeli my jesteśmy od nauki, bo od religii, bądź się Boże, żeby ktoś to łączył. A my teraz to łączymy. Proszę?
Wyrokowanie kulturowe tak naprawdę.
Oczywiście tak powinno być, natomiast co do przeszłości. Chcę powiedzieć, że mieliśmy taki kontakt osobisty, mało sobie przyjechał do Polski Zachary Jasniczyk. Człowiek, który zrobił bardzo dużo dla zrozumienia historii świata. Bo jeżeli zadacie pytanie, kto, jeśli tu nauka jest bardzo dobra, żeby ją zapytać o to, czy jest jakieś źródło pisane w historii ludzkości starsze niż tabliczki sumeryjskie, zapis sumeryjskiej cywilizacji na tabliczkach, one przetrwały dzięki temu, że były tych dniami tabliczka. Nie ma takiego starszego, tak pełnego zapisu jakiejś historii, jakiejś racji, jakiejś kultury. I to oczywiście, że inni naukowcy nie wyciągają tak daleko idących wniosków jak Zecharia Sitchin z tego, co sumerowie napisali. To jest inna sprawa, ale Zecharia Sitchin, mając tak dużą wiedzę jako tłumacz, jako znawca historii, Bliskiego Wschodu, języków semickich, wyciągnął z tego niesamowitą interpretację pokazującą, że tak naprawdę powstanie ludzi wiąże się z ingerencją genetyczną, wiąże się z obecnością jakichś istot pozaziemskich, które nazywało czas bogami. Jest mnóstwo, nie sposób, bo tutaj za dużo czasu mówię, jest mnóstwo jeszcze innych źródeł, które poruszają ten temat i jedna taka uwaga, że słuchajcie, my jesteśmy tak naprawdę, wiecie, z czym najbardziej sfrustrowani? Tym po prostu, że my studiując te zagadnienia i w sensie współczesnym, i historycznym, jesteśmy napakowani taką wiedzą, ale my poza swoim środowiskiem nie mamy z kim gadać. Bo naukowcy chcą, to jest głupota, nie chcą w ogóle z tym rozmawiać. Jeszcze jak są naukowcy niezależni, to są ci nieliczni. Mówię, wy studenci, no to tu jesteście, padło takie pytanie, a w ogóle skaczę aż pod sufit, że było takie pytanie. Padło się bałem, że to może nawet nie wolno mówić. Słuchajcie, żyjemy w totalnej schizofrenii, nie? Wiemy, że coś jest niesamowita, jest po prostu przekracza wszelkie nawet science fiction różnego typu, nazwijmy to, scenariusze. A z drugiej strony mamy ten świat oficjalnej nauki, dla nas totalnie troglodycki, totalnie, że tak powiem, już nieprawdziwy, że tak powiem. A jednocześnie wiemy, że ci ludzie mają wiedzę, narzędzia, no nam żal jest, że taka wielka, potencjalna zdolność tych ludzi do badania tego, co my uważamy za ważne jest kompletnie niewykorzystana. Ich umysły, ich zdolności, i pieniądze nie idą w tą stronę. I to jest dramat, przepraszam.
Ja tylko chciałem dodać, jeżeli tutaj do tego, co Janusz powiedział, też dotyczy tematu. Zajmujemy się nie tylko badaniem przypadków czegoś takiego, że ktoś donosi, że widział światełko na niebie. Zajmujemy się także wyszukiwaniem i katalogowaniem różnych legend, podań, a takich w Polsce jest dużo i są ciekawe rzeczy. Na przykład nam udało się osobiście dotrzeć do podań związanych z wydarzeniami, jakie miały miejsce w okresie międzywojennym w Emilicinie. Co ciekawe, to jest tam słynna miejscowość, o jakiej mówiłem wcześniej, tam miało miejsce to zdarzenie z Janem Wolskim. I co się okazuje? Okazuje się to, że wcześniej, tak jak mówiłem, w okresie międzywojennym ludzie donosili o dziwnych obiektach w kształcie latających trumien. A przypomnę może, że obiekt widziany przez Jana Wolskiego właśnie wyglądał tak nietypowo, bo to był taki prostopadłościan. Notabene, no nigdzie indziej na świecie nie widziano identycznego obiektu.
To jest specyficzny rzeczywiście.
Właśnie wygląd obiektu był specyficzny i to był ewenement na skalę światową. Także trzeba grzebać w różnych podaniach, w różnych legendach miejscowych, bo co się okazuje, to są, no, można się doszukać wielu, wielu ciekawych zdarzeń. Mało tego, jeżeli chodzi o Emilcin. Byliśmy w Emilcinie i udało nam się dotrzeć do opowieści mówiących o tym, że w przeszłości ludzie spotykali istoty podobne do tych, w jakim spotkał się Jan Wolski. Istoty, oczywiście to są tylko podania, to są jakieś legendy, ale no wiadomo, coś w tym musi być. I jeżeli to są fakty, to świadczyłoby o tym, że ta Emilcin, okolice, coś tam jest takiego niezwykłego, że te zjawiska tam właśnie się manifestują i to nie był jeden przypadek, tak jak mówię, z Janem Wolskim, tylko o wiele więcej tego typu rzeczy. I co ciekawe, bo mało osób o tym wie, że w każdej miejscowości, jeżeli się gdzieś pogrzebie, w jakichś kronikach, trzeba włożyć nieco wysiłku, żeby to uczynić, ale można znaleźć ciekawe przekazy, ciekawe podania. Odnośnie jeszcze Fatimy. Odnośnie Fatimy, to Janusz wspomniał. No cóż, no wiele wskazuje na to, że ten cud słońca słynny, to była manifestacja obiektu UFO. Także to wszystko łączy się ze sobą. Religijność, objawienia religijne i zjawisko UFO. To może być no, szok dla wielu tutaj obecnych, ale tak to po prostu wygląda. Tak to wygląda. Także tyle od siebie.
Dziękuję. Teraz proszę pana profesora jeszcze o zadanie głosu.
Proszę państwa, z tej wypowiedzi pana tak wygląda, że nauka się nie chce zajmować. Ma możliwości widzieć tam coś interesującego i się w całym świecie niestety zajmować. Jak sytuacja wygląda? Wydaje się, że z tym, co ja powiedziałem, jest już odpowiedź na to pytanie. To znaczy, przedstawiciel tej nauki instytucjonalnej, jak to pan nazwał, uważa, że to jest tak mało prawdopodobne, że badania nie są warte, dlatego że nie proszą wyniku. Naukowiec chce jednak otrzymać wynik. Te wyniki były, które są robione, no po co mają co robić? Informacja o tym, jakie w tej chwili mamy o wszechświecie jako całości, są niebywałe, no niebywałe. Więc naukowcy mają co robić, badając to w sposób taki, jak to w nauce jest przyjęte z tą naukową metodologią. To jest odpowiedź na to pytanie. Jeżeli pan proponuje, żeby się naukowcy tym zajęli, będzie bardzo trudno, muszę przyznać. Dlatego, że panuje jednak opinia, że to jest tak małe, że człowiek by stracił prestiż, żeby się zaczął zajmować czymś tak mało wiarygodnym. No taka jest opinia, niestety. Także ja tutaj szczerze mówię panu, no, opinię o tym, że to jest coś, zresztą, znaczy ja się tutaj z tego, co wypowiedziałem, prawda? Znaczy, po pierwsze tak, znaczy te przypadki, tam wiemy ci 10% przypadków. Ja oczywiście nie będę z każdym przypadkiem polemizować, bo to jest trudno. Natomiast opinia jest taka, no, zostaje 10 niewyjaśnionych. No właśnie dlaczego? No, być może dlatego, że one były za zbyt słabe. Znaczy za zbyt informacja o nich była tak enigmatyczna, że trudno było je w sposób racjonalny wyjaśnić. Jeżeli ktoś tam mówi, prawda, że widział, no to co tu wyjaśniać więcej? Widział i koniec. No. Znaczy, ja mówię, no bo tu jest bardzo trudna, bardzo trudna. Ja rozumiem, że gdyby były zastępy ludzi, gdyby wylądował jakiś pojazd taki i no i można byłoby tam przyjść i zobaczyć, wiele osób mogłoby wejść i zobaczyć, jak to wygląda, ktoś by... No zaproście panów, jak zobaczycie taki pojazd, który wylądował w Polsce, zaproście tutaj przedstawicieli nauki, wszyscy przyjdą i zobaczą to i wtedy uwierzą. No. Tylko widzicie, najprawdopodobniej jest tak, że wy macie przekazy ludzi, bo zadałbym takie pytanie, czy ktoś z panów siedział w takim pojeździe i dotykał takiego człowieka z przybytego z kosmosu, no powiecie nie, prawda, jeżeli mieliście szczerze. Odpowiecie, że nie, nie dotykaliście tego. No, no czyli wierzycie w przekazy. No, nie zmuszajcie naukowców, żeby też wierzyli w przekazy. No, my po prostu takie przekazy niestety w większości nie jesteśmy w stanie uwierzyć. No, to jest i teraz odpowiedź na to, że nauka się nie chce tym zająć profesjonalnie. Po prostu. Natomiast jak mówię, nie jest tak, że nauka coś odrzuca z definicji. Dlatego, że ja to, co powiedziałem jeszcze raz, ja nie wiem, czy inna cywilizacja nie posiada takich możliwości, o których zupełnie nie wiem. Jest to mało prawdopodobne, ale nie można powiedzieć, nie wiem zupełnie. Ale ja się oczywiście nie zajmę tym, dlatego że ja też bym stracił prestiż wśród kolegów. No. Znaczy, to taka jest opinia. Dziękuję bardzo.
Ja mówię, że proszę się tak wcisnąć troszeczkę w te drzwi. Wracając do samego początku, do samego pytania paleoastronautykę. Kurczę, tak to jest, tak już mamy problem w historii, że wracając tysiąclecia wstecz do coraz starszych podań, typu Mahabharata, typu podania sumeryjskie i tak dalej, język staje się coraz bardziej zadbany, coraz bardziej skomplikowany, coraz bardziej wieloznaczny. Przekazy także, ilustracje także. Bo w sumie cofamy się w rozwoju naszej cywilizacji, więc coraz bardziej trywialne w czasie trywialne metody przekazywania informacji, realizowania. Więc mówienie o... Tutaj na tej płaskorzeźbie, w tej piramidzie punktowego robotu widzę helikopter. Jest czymś, co my nazywamy, po prostu to się nazywa błąd metodologiczny, chociaż ładnie się nazywa, to kognitywny balans. I w takim przypadku interpretowania danych wieloznacznych, no to trzeba 10 razy się zastanowić, zanim się coś powie, zanim się coś powie. Z drugiej strony mam ten problem, że w kilku miejscach na tej planecie, tak jest pytanie zaczęło. No i na przykład z kamieniem, dziwne kule, które do końca się wyjaśnią skomplikowane, widać się do niego wyjaśnią, do końca nie wiem, co ma być z tymi rzeczami. Pytanie, w takim razie, czy istniała inna cywilizacja tutaj wcześniej? Jak to w ogóle wyszło na ewolucję? Czy zataczamy wędkę za pęczką? Czy istniała co do tej cywilizacji? Jak mówię, zrozumienia, nie rozumiem, tak nasza. Tylko, że szlaczek poprawił, czy też mieliśmy gości z zewnątrz. Na tyle wszystko rzemieślnicze i podatne na nasze interpretacje, że ja
Dziękuję. Jeszcze tylko w kwestii informacyjnej dodam, że jest to praktycznie ostatnie 10 minut naszej debaty.
Każdy po tym, tak?
A jest szansa, że może pytanie na wniesienie jeszcze do tej dyskusji, którą rozpoczęliśmy teraz.
Podsumowanie,
podsumowanie, tak, ja myślę, że...
To proszę dać każdemu z nas porówną ilość czasu i wiecie to wszystko. Tak?
Tak, jasne, jak najbardziej. Myślę, że trzy minuty myślę, że możemy naciągnąć troszeczkę czas. Po 3 minuty.
Dobra.
To jest ostateczna decyzja naszego małego grona organizatorów. Po 3 minuty krótkiego podsumowania. Później oczywiście jest czas, jeżeli oczywiście tutaj szanowni prelegenci się zgodzą i pozwolą na jakąś taką dyskusję
kuluarową.
Zawsze. To fuaje tutaj naszej akademii. Także,
no dobrze, to może ja zacznę. No jestem nieco zdziwiony, że tak mała liczba osób tutaj na publiczności właśnie dzisiaj przybyła na tą debatę, już nam książę, albo jest tak, że temat się już przejadł nieco i już ludzie nie chcą słuchać o tym, albo to jakiś inny powód też zaginął, nie wiem, ale cieszę się w ogóle, że ktoś tutaj przyszedł jednak, żeby posłuchać o takim niezwykłym temacie jak UFO, jak manifestacje niewidentyfikowanych obiektów. I tak jak powiedziałem na początku tej naszej debaty, jakie stopnie są ważne, istotne. My też robimy cykle podobnych spotkań w różnych miastach w Polsce. No i zdarza się tak, że na jedno spotkanie przyjdzie 10 osób, a jest też tak, że na spotkaniu pojawi się 150 osób. Były takie spotkania. Także bardzo są istotne po to, żeby rozmawiać, żeby wymieniać się poglądy i tak jak mówiłem wcześniej, nikt z nas nie przychodzi tutaj, żeby przekonywać Państwo, że UFO istnieje, bądź nie istnieje. Pokazujemy pewne wiadomości, czy pokazujemy pewne wiadomości o wydarzeniach, jakie naszym zdaniem są autentyczne. I tak jak mówiliśmy już wcześniej, tylko 10%, Janusz tutaj wspomniał, nie możemy powiedzieć na pewno, ile przypadków takich godnych uwagi jest, ale w większości ponad 90% da się wyjaśnić. Ostatnio dużo jest doniesień, tak jak też mówiłem o tym wcześniej, z master otrzymujemy po kilkanaście maili tygodniowo nawet ze zdjęciami, filmami. Ludzie pytają, co widzieli. I co się okazuje? No, że to są lampiony chińskie. Takie moda na te lampiony właśnie tutaj pojawiła się ostatnio. No i mamy kłopoty z tymi przypadkami, no bo trzeba to tym ludziom tłumaczyć, opisywać się i wyjaśniać. I cóż, oby jak najwięcej tego typu spotkań, oby jak najwięcej wymiany poglądów, dyskusji. No, my mamy swoje zdanie, Państwo mają swoje zdanie i o to chodzi. Trzeba debatować. Oczywiście, no, jeżeli chodzi o moje osobiste podejście, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że zjawisko UFO jest faktem, że jakaś część z tych pojazdów faktycznie należy do przedstawicieli obcej cywilizacji. Z tym, że no, tak jak mówiłem wcześniej, nie jesteśmy w stanie Państwu tego udowodnić. I wnioski musi każdy z obecnych sam wyciągnąć. To bo ode mnie już tyle, nie będę przedłużał.
Ludzie, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że część osób została. Jeśli chodzi o kwestię niższej frekwencji, po pierwsze, no rocznie to było, więc sądzę, że jednak w tym samym miejscu, częściowo w podobnym składzie, to jakby zjedzie jeszcze raz to zamówienie, ale byli też nowe osoby. To jest raz. Po drugie, wydaje mi się, że jest głębszy powód tego, bo pytałem w kuluarach organizatorzy mówią, że wykonali te same czynności reklamowo-marketingowe rok temu, więc tutaj nie było błędu w sztuce. Raczej pewna też, oprócz tego, że było raz rok temu, to myślę, że coś jest takiego w przestrzeni naszej, że ludzie są coraz bardziej deptami jakby w swój świat, w swoje obowiązki, tu naukę na uczelni, różnego typu problemy, które każdy z nas na co dzień ma i musi rozwiązywać i coraz bardziej odsuwa od siebie takie tematy jak nasz, nie tylko takie jak nasz. I wydaje mi się, że to jest jeden z usprawiedliwiających po części tego, co się stało. Tutaj podobnie jak Marcin, nie to, że nie chcę was przekonywać, ja osobiście staram się przekonywać ludzi do swojej pracy i też chcę tutaj oświadczyć po raz kolejny. I to jednoznacznie, że za częścią tych manifestacji UFO, za częścią kryje się aktywność ewidentnie istot spoza naszego świata, mówiąc w jakiś tam sposób też istot pozaziemskich. To jest oczywiste. W mojej ocenie akurat może to inaczej nawet niż Marcin. Dowodów jest brud. Jest to kwestia oceny tych dowodów. Jeżeli przed sądem stanie dwóch świadków i opowie dokładnie, jak wygląda wypadek samochodowy, i później po szlaki tam w śledztwie lekarza i prokuratora to w jakiś sposób wyłoży, to sędziowie podejmują jednoznaczną decyzję, kto jest winny temu wypadkowi i ponosi karę. W związku z tym nie jest to badanie laboratoryjne, nie potrzeba tych naukowców takich, którzy przyjdą tam ze wszystkim i udowodnią, wystarczy relacja dwóch, trzech świadków i to jeszcze poszło, prawda? I można podjąć decyzję, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. W sprawie UFO tak nie jest. Są setki tysięcy świadków, są różnego typu paradowody, postaci śladów i tej prawdy nie można rozstrzygnąć. Aczkolwiek usprawiedliwienie, prawda związana z ich obecnością tutaj jest tak wielka, że tych dowodów, te dowody muszą być nadzwyczajne. I to właśnie rozumiem, że jest problem. Na koniec każdy z nas troszkę reklamuje, promuje. Jeżeli chcecie być w kontakcie z nami, po prostu wchodźcie na nasze strony. Pracujemy bardzo intensywnie, robimy mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Mamy tej wiedzy więcej niż myślicie. To nie to, że tylko my w naszych głowach, ale znamy ludzi, którzy mają tą wiedzę. Ja na przykład na mojej stronie osobistej jakoś.pl co tydzień w niedzielę 20 nadaję swój program. Łączymy się telefonicznie z wieloma osobami mającymi ciekawą wiedzę, nie tylko o UFO, ale w ogóle o świecie, w którym żyjemy. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Muszu. Również chciałbym podziękować bardzo organizatorom za zorganizowanie tej debaty. Moim zdaniem takie debaty są bardzo potrzebne, co prawda nie jest ich celem przekonywanie społeczeństwa o istnieniu bądź nieistnieniu zjawisk paranormalnych, takich jak UFO czy inne zjawiska. Dzięki takim debatom jednak nasze społeczeństwo przekonuje się, że UFO to nie jest jakiś czyjś tam wymysł, czy jakaś powiastka science fiction, samo się pisząca itd., itd., tylko że jest to problem realnie istniejący, który warto badać i który w wielu przypadkach trzeba wręcz badać. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję panu profesora i pana
profesora.
Proszę państwa, dobrze, że w ogóle możemy skonfrontować nasze poglądy, żebyście państwo zaprosili kogoś z przedstawicieli Neoksisku. Jak mówię jeszcze raz, podkreślę, że jestem sceptyczny. Tutaj mówił pan, że trzeba sądzić. No, sędzia wyciągnie wniosek na podstawie zeznania jednego świadka, drugiego świadka i powie, jaka była prawda w zderzeniu samochodów. Natomiast z pewnością nie wyciągnie wniosku na temat prawideł przyrody. Prawda? A tutaj mówimy nie o jakimś takim incydentalnym wypadku, tylko o bardzo poważnym prawidle przyrody, czy istnieje cywilizacja pozaziemska, która poza tym jest tak daleko rozwinięta, że mimo tych potężnych odległości praw, które znamy, wszystko ma jakieś inne jeszcze prawa nauki, które i potrafi się z nami skontaktować. Co więcej, jak panowie sądzicie, ląduje tutaj u nas na Ziemi i są dowody na to, że jest. Jak mówię, ja takiego dowodu nie mam żadnego. Jestem sceptyczny co do tego. Natomiast ja rozumiem nastawienie osób, które się tym zajmują. No, znaczy, tak powiem, nie patrzę, nie kiwam z politowaniem głową, nie róbcie tego, bo tego nie będę mówił oczywiście. Natomiast, jak mówię, jestem sceptyczny. Z punktu widzenia naukowego jest trudno, dlatego że jak panowie będziecie mieli przypadek taki, że coś wyląduje i to trzeba zbadać, czy to jest ziemski helikopter, czy przybysz z kosmosu, no to wtedy jak poprosicie kogoś z uniwersytetu czy z politechniki, to ten właśnie się uruchomią i przyjadą, zobaczą i wtedy będzie to oczywiście, to by była bardzo istotna informacja na tego. Natomiast możemy dyskutować już prywatnie na temat doniesień wojskowych. Z wojskiem to jest pewnie troszkę inna sprawa, bo wiecie, że wojsko jest tajemnica. Znaczy, wojsko niezależnie tego, co ma, to nie ogłosi światu, bo się będzie bała, że cokolwiek powie, to zdradzi tajemnicę wojskową. Więc oni oczywiście trzymają to wszystko i potem dopiero gdzieś tam po wielu, wielu, jakimś dłuższym okresie czasu wyjawniają tą prawdę. Więc, jak mówię, jestem sceptyczny, natomiast jeżeli panowie badacie i znajdziecie taki przypadek, to się polecam, zaproście, przyjadę na pewno. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję również i jeszcze Mikołaj.
Ciężko się żegnać, ciężko podsumowywać. Mówiliśmy tutaj o dowodach, o tym, jak bardzo te dowody mają ręce i nogi. Ja bym się chciał skupić na czym innym. Nawet już cały czas musimy sobie to pytanie zadawać. I cały czas dzielić nam ten głos na cztery, właściwie na cztery silnia, jeszcze bardziej, żeby dochodzić do tej prawdy, jaka by ona nie była, musimy cały czas się zmagać. To jest cały czas nasz proces dochodzenia do prawdy o tym, co nas otacza, co się dzieje. A musimy nabrać tempa. Musimy nabrać tempa, bo jedynym naszym rozwiązaniem dla naszej cywilizacji jest prędzej czy później z tej naszej kochanej ziemi zbierać. I kiedy w końcu ją opuścimy raz na dobre, no to prawdopodobieństwo spotkania z sąsiadami oczywiście można powiedzieć będzie większe. Będzie więcej ku temu okazji. I wszystko w tym spotkaniu związane będzie musiało przed nami stanąć. Wszystkie konsekwencje, wszystkie problemy. Nie możemy tego zagadać pod dywan, bo raz, że nie wolno tego robić nam, na uchodźcy, nie możemy sobie czegoś takiego zrobić, ze wbrew nie można tego zakopywać pod dywan tylko dlatego, że jest to niewygodne, coś nie pasuje, komuś światopoglądzie. Wszyscy szukajcie, bo jeżeli zabierzecie zawsze wiecznie na tych kilku godzinach zwalać robotę, no to daleko nie zajdziemy.
Dziękuję bardzo za to ostatnie podsumowanie. Jestem naprawdę zaszczycony, że mogę tutaj jakby swoją sprawą osłowić na sposób tylko towarzyszyć. Dziękuję za wszystkie wystąpienia. Naprawdę było to bardzo ciekawe. Każdy, myślę, patrząc po twarzach, był mocno skupiony na tym, co się tutaj działo, jakie informacje płyną od ludzi, którzy zajmują się właśnie badaniem zjawisk niewyjaśnionych, jak również mieliśmy tutaj okazję usłyszeć stanowisko osób zajmujących się taką tradycyjną nauką i tradycyjnymi metodami badawczymi. Myślę, że coś na pewno z tego wszystkiego pozostanie w naszych umysłach i jesteśmy więc na pewno pobudzeni do tego, aby nie lekceważyć czegoś, co jednak gdzieś istnieje. Czegoś, o czym się mówi. Także ja jeszcze chciałem podziękować osobiście każdemu z
prelegentów.
Bardzo dziękuję również.
Jeszcze proszę o oficjalne podsumowanie tutaj przewodniczącej Europejskiego Centrum Integracji Rozwoju, Kasi Rywki.
No ja też chciałabym jeszcze raz tak bardzo oficjalnie podziękować Panu za przybycie. Naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem Panów doświadczeń, wiedzy, którą mają Panowie. No i jesteśmy zobowiązani za to, że zaszczycili nas Panowie tutaj swoją obecnością, że chcieliście podzielić się tym wszystkim, czego przez lata mieli okazję doświadczyć i dowiedzieć się. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i brawo dla Akademii Ekonomicznej, naszego kołu naukowego.
Ja myślę, że jeszcze będzie okazja do poruszenia tego tematu. Mamy nowe doświadczenia z prowadzeniem tej debaty, właśnie tegorocznej debaty. Myślę, że za rok może być więcej czasu. Może przemodelujemy troszeczkę całość. I teraz, jeżeli macie ochotę, oczywiście, jeżeli również prelegenci na to pozwolą, możecie z nimi porozmawiać, zadać im frustrujące Was, nurtujące Was pytania. Także zapraszam, jeżeli znajdą dla Was czas, to myślę, że będzie okazja do kontynuowania tej dyskusji. Jeszcze przypominam, że organizatorem było Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju i nie byłoby tego spotkania bez miesięcznika czwartego wymiaru naszego sponsora. I dziękuję również Wam za przybycie, za uwagę, za czas, który poświęciliście. No i myślę, że co? Mogę Wam powiedzieć, że upodobuję Katowice 0.
Prezentujemy zapis krótkiej rozmowy z Marcinem Mizerą, szefem projektu Na Progu Nieznanego. Rozmowa została zarejestrowana w dniu 14 grudnia 2009 roku po debacie ufologicznej, która odbyła się na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Rozmawiamy z Marcinem Mizerą, szefem projektu Na Progu Nieznanego. Witaj.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Tak na świeżo, jak ocenisz przebieg dzisiejszej debaty? Czy ona coś nowego wniosła do tematyki UFO?
No na pewno tak, no pomimo tego faktu, że nie było zbyt wiele osób, jeżeli chodzi o publiczność, ale no na pewno każde tego typu spotkanie wnosi, bo trzeba mówić, to na tyle ważny, istotny temat, że trzeba o nim mówić. No mieliśmy się okazję spotkać się, byli ludzie, którzy zajmują się tą tematyką, czyli tak zwani ufolodzy, byli naukowcy i moim zdaniem każdy wyniósł z tego spotkania coś ciekawego. Także, tak jak powiedziałem na początku, oby więcej tego typu spotkań.
Czy twoim zdaniem takie spotkania się do czegoś przydają, czy przyczyniają się do zwiększonego zrozumienia zjawiska UFO przez społeczeństwo?
Na pewno tak. Zawsze, tak jak mówiłem tutaj podczas debaty, że jeżeli na spotkaniu pojawi się nawet 10-15 osób, to i tak trzeba do tych ludzi mówić, bo zawsze ktoś powie komuś znajomemu i ta wiadomość idzie. Ona jest... idzie do ludzi, no i ten temat zaczyna się pojawiać w świadomości tych ludzi. No tutaj mieliśmy, nie wiem, około 30 osób, ale i tak to spotkanie jest niezwykle istotne. W ogóle debata na Akademii Ekonomicznej jeszcze na taki no, nietypowy dość temat jak UFO, to się rzadko zdarza, jeżeli chodzi o Polskę.
Jeszcze odchodząc na chwilę od tematu UFO, krótkie pytanie od użytkownika Paranormalium odnoszące się do sprawy roku 2012. Czy można się gdzieś zapoznać z obliczeniami, z których wynikło, że właśnie 21 grudnia 2012 roku wydarzy się to, o czym mówi Patryk Geryl?
To znaczy, no ta data to pojawiła się stąd, że kończy się kalendarz Majów, tak? I to jest pewna hipoteza, że kończy się kalendarz Majów, czyli kończy się pewien cykl i ludzie, którzy tym się zajmują, zaczęli sobie zadawać pytanie, co się takiego dzieje, że on się kończy. Wiesz, no i tutaj to nie ma czegoś takiego, że Majowie nigdy nie mówili o końcu świata. W ogóle musimy mieć to, wziąć pod uwagę, że mało wiemy o cywilizacji Majów.
Majowie tym czasami też sami zaprzeczają, że jakby takie coś miało miejsce.
Właśnie tutaj trzeba powiedzieć, że niedawno odbyło się takie spotkanie tamtych przywódców, że tak powiem, Majów, którzy w tym roku, z tego co pamiętam, dopiero zajęli się tymi swoimi przepowiedniami, tymi zagadnieniami związanymi z kalendarzem i wzięli to, no, zgromadzili. A wcześniej oni wiedzieli, że oni się pisze książki, oni wiedzieli, że są te, że cała już mitologia, powiedzmy, związana z ich kalendarzem i 2012, ale kilka miesięcy temu było to spotkanie i zajęli się tym tak na poważnie.
No, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Prezentujemy zapis krótkiej rozmowy z ufologiem panem Januszem Zagórskim. Rozmowa została zarejestrowana w dniu 14 grudnia 2009 roku po debacie ufologicznej, która odbyła się na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Jak pan ocenia przebieg dzisiejszej debaty?
Jeśli chodzi o merytoryczną stronę, wydaje mi się, że była na niezłym poziomie. Wiadomo, że frekwencja była skromna, ale podejrzewamy, jest to wynik tego, że rok temu żeśmy debatowali w podobnym składzie. Troszeczkę tutaj studenci chyba już skonsumowali tej wiedzy wtedy i teraz jest ich mniej. Natomiast cieszę się, że po stronie naukowej pojawiły się bardziej dojrzali prelegenci. Pan profesor fizyk to po prostu, mimo że sceptyczny, w sposób bardzo taki dojrzały mówił o swoim sceptycyzmie. To nie było hasło, nie róbcie tego, to jest głupota, za tym nic nie stoi, tylko przedstawia swoje argumenty. Dlaczego on na przykład uważa, że ten temat nie warty jest badania? Bo myśmy postulowali oficjalnie nawet na tym spotkaniu, że no, jesteście naukowcami, zbadajcie to. No, on mówi, nie będziemy badać, bo uważamy, że ta hipoteza jest słaba, że prawdopodobieństwo, że oni tutaj są, jest tak małe, że nam się to w sumie nie opłaca. I ciekawie, jeszcze uczciwie dodał profesor, że ktoś, kto by się podjął takich badań, straciłby dużo na prestiżu w środowisku akademickim. Reputację. To jest dla nich bardzo ważne, ale to było uczciwe i bardzo się cieszę z tej wypowiedzi. Natomiast pan Mikołaj, który tutaj jest magistrantem, no, wykazuje się jak zawsze taką dużą wiedzą empiryczno-scjentystyczną, a jego krytyka dzisiaj mechanizmów filtracji wiedzy, naginania paradygmatu naukowego do potrzeb wielkiego przemysłu, do potrzeb lobbingu biznesowego, no tutaj była absolutnie trafna na miejscu i uderzała w samo sedno współczesnego kryzysu nauki, instytucjonalnej nauki oczywiście. I nam ufologom to się bardzo podobało, nagle się okazuje, że w tej części naukowej znaleźli się młodzi ludzie, którzy uderzyli jakby w słabości samego systemu nauki, a my mówimy, dlatego nie badacie, bo macie źle paradygmat ustawiony, no ale ten spór jest na razie póki co otwarty.
Czy takie debaty pana zdaniem do czegoś się przydają? Czy do, na przykład do zwiększonego zrozumienia zjawiska UFO przez społeczeństwo polskie?
Każde spotkanie, każda wymiana poglądów, nawet spór tego typu jest bardzo potrzebny, kiedy ktoś słucha, myśli, zastanawia się, zadaje sobie sam pytania i docieka prawdy. Mnie się wydaje, że im więcej takich spotkań i debat, tym prędzej dotrzemy do prawdy jako społeczeństwo. Ja tutaj wielkie ukłony do Akademii Ekonomicznej, tutaj na terenie studentów stąd, bo to jest uczelnia nieliczna w Polsce, druga, którą teraz słyszę po Politechnice Wrocławskiej, która podjęła się tego typu czynu, jak debata o UFO w murach uczelni.
Bardzo dziękuję.
Również dziękuję bardzo.